Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 94 z niedzieli 1 grudnia 2024 roku. Z tej strony Kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze Squall, dobry wieczór, witam serdecznie. Chociaż w sumie chyba jeszcze nie dobry wieczór, bo jeszcze 18.
No ale jest ciemno ogólnie, u mnie to mgła taka cały dzień była, że jakbym patrzał przez mleko.
Oj, to u nas w nocy była mgła taka, jak mleko.
Taka gęsta na maksa po prostu. Cały dzień, wiesz, jakby za oknem tylko biało, ale myślę, że to jakby nie jest duży problem w taką leniwą niedzielę, po prostu człowiek się kładzie i tam odpoczywa. No, ale jak my odpoczywamy, to nasi patroni pracują, żebyśmy mogli kolejne odcinki robić i tymi patronami są...
Animowicz, Bysiek... Pani Szerenka, Little Ghost, Centior, Damian D. oraz Jacek S. Serdecznie dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy. Tak, to byli nasi patroni, którzy sponsorują nas przez serwis Patronite. Link znajdziecie pod podcastem. No, a my przechodzimy dalej, gdzie w bibliotece ty się zająłeś książką Sapkowskiego. Przynajmniej widziałem, że już masz ją w ręku.
Tak, mam i mam nawet w dwóch wersjach, bo Reni kupiłem wersję papierową. To znaczy, no ogólnie też, żeby ona była na półce, bo mam wszystkie poprzednie. Ale ja korzystam z czytnika, poza tym jest mi łatwiej, po drugie te Kindle mają wbudowane tryb ciemny, to znaczy, że nie muszę mieć dużo światła, żeby czytać, bo nie muszę, plus oczy się nie męczą, nieważne. Nie skończyłem jeszcze, jestem obecnie na drugim rozdziale, na trzecim rozdziale, bo dwa skończyłem. Wiadomo, na razie całej książki nie jestem w stanie ocenić, ale to co dostałem jest absolutnie fenomenalne, faktycznie dostajemy tutaj takiego młodego, nieopiszonego Geralta, który dopiero gdzieś tam wyleciał z tego Kermoren. Za wiele to on nie potrafi, albo inaczej, potrafi tylko tyle, co go w kółce nauczyli, a nie tyle, co go życie nauczyło, że tak powiem. I to jest taki Geralt, który wielu rzeczy nie wie, który jest taki bardzo nieogarnięty życiowo. Ja bym powiedział, że nieogarnięty życiowo, który się wtrąca w pewne rzeczy, a chociaż wie, że nie powinien. Który nawet składnie się jakoś specjalnie nie wypowiada, bo przynajmniej na początku jego ulubionymi stwierdzeniami są rzeczy typu, no weź.
O
i
nie.
Tak dalej. Naprawdę. Także dostałem takiego trochę, nie chcę powiedzieć smarkacza, ale no zachowanie czasami ma takie trochę smarkaczowate. Gdzieś tam wdaje się w dyskusje niepotrzebne. Albo rozważa, co by było, gdyby na przykład. Bardzo fajne. No a po drugie Sapkowski świetnie pokazuje tutaj w dalszym ciągu to, że, no, że pisze tak, że ciężko jest go przebić. Ja nie mówię, że nie mamy innych dobrych pisarzy. Oczywiście, że mamy chociażby, nie wiem, Ziemiańskiego czy Grzędowicza. Mamy masę dobrych pisarzy, ale Sapkowski jest Sapkowski po prostu.
No Sapkowski już przebić. Wyrobił sobie markę i jakby, wiesz, nie ma problemu, jeżeli będzie ta książka dobra, ona nie musi być genialna, ale jeżeli ona będzie dobra, no to ludzie raczej będą zadowoleni.
Przynajmniej czytasz tutaj coś takiego, albo inaczej, jak czytasz, to masz takie uczucie, że wracasz do tego, co znasz.
A takie trochę nostalgicznie jednak bije.
Tak, to nie jest tak jak ten sezon burz, że czytałeś i w sumie miałeś takie co chwilę, że ale to już było. Nie, tutaj czytasz i wiesz, niby wracasz do tego, co znasz, a tak naprawdę to nie. Bo to niby jest ten Geralt, ale to nie jest ten Geralt. I ty widzisz, jak on się uczy pewnych rzeczy, jak mu coś tam też sprawia trudność. Bo zwykle to był Geralt, który wiesz, ciachnął raz, góra dwa razy i było po robocie tak naprawdę. On tam się w wielu sytuacjach jakoś turbo mocno nie męczył. Nie twierdzę, że w ogóle, ale to nie jest ten Geralt. Tutaj po prostu masz typa, który się uczy, no może nie od podstawowych postaw, ale faktycznie uczy się tego, jak to ma działać. Plus te interakcje jego z innymi są świetne. Już sam początek tej książki jest taki, że zaczyna się od dramy w jednej z takich wiosek typowych, gdzie tam Geralt komuś łomot spuścił jakiemuś typowi, chcąc dzierlatkę wyratować. Oczywiście skończyło tak, że już go tam wieszać chcieli, ogólnie już stryczek był gotowy i tak dalej. Także tam się zaczyna od takiej, wiesz, wielkiej dramy i czujesz, że to jest w klimacie. Jest ta gwara, jest taka ta typowa polskość, która w tym Wiedźminie no jest. Taka, wiesz, taka tradycyjna, taki tradycjonalizm i żeby nie było, ja tu nie jestem w ogóle po jakiejkolwiek stronie, a do prawej to już mi jest w ogóle ultra daleko, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
Wiem, kwestia jest też taka, wiesz, niektórzy narzekają, że ta książka jest troszeczkę cieńsza niż reszta tomików, ale ja uważam, że to nie jest jakiś problem.
To jest niecałe 300 stron z tego, co pamiętam, chyba 280 albo coś koło tego. Ale to nie jest problem, bo tak naprawdę jakbym przysiadł, gdybym miał tyle czasu, to bym to skończył sobie w pół dnia, tak szczerze
Tak,
mówiąc.
wiesz, to jest kwestia taka, że nie uważam, że ilość stron decyduje o tym, jak książka jest wartościowa, bo można nachlapać po prostu kwiecistych opisów, które nic nie dają fabularnie.
I jak mam być szczery, to wolę mieć skondensowaną książkę pełną akcji, czy w ogóle czegoś, co jest interesujące, niż dostać 1000-stronicową kobyłę, gdzie się zanudzę po prostu i zamęczę przy 200 stronach już.
Tak, wiesz, to czasami
tak
ma sens.
Robi na przykład Brandon San... Tak jak to robił Brandon Sanderson, czy jak robił to Martin chociażby właśnie.
No, wiesz, to czasami ma sens, ale czasami to jest po prostu niepotrzebne. Zresztą jakby ważna jest po prostu dobra historia i tyle w tej kwestii. Do książki pewnie jeszcze wrócimy, jak ją skończysz i będziesz miał więcej myśli sformułowanych. Wiesz, to jest troszeczkę dobrze tak mieć dzień czy dwa, żeby odsapnąć i żeby sobie pomyśleć, jak mi się w sobie to podobało.
Wiesz co, ale... ja sobie też dawkuję. To nie jest tak, no, że wiesz, siadam i fanatycznie czytam, tylko sobie dawkuję, bo raz, że chcę trochę dłużej poczytać, po drugie chcę mieć, tak jak powiedziałeś, trochę więcej czasu na zastanawianie się nad tym.
No i wiesz, jakby do tego jeszcze wrócimy, jak ją skończysz. Szczególnie, że no, cieszy mnie to, że jesteś zadowolony, bo...
O Jezu, to jest turbo dobra książka,
wiesz,
naprawdę.
Co, powiem tak, ja słynę z malkontenctwa ogólnie, ale co ja mogę powiedzieć, to wcale nie chcę, żeby rzeczy były słabe, tylko po prostu czasem mi się nie podobają, no. A kiedy tobie się podobają, to ja tutaj po prostu stawiam dwa kciuki w górę i czekam na więcej informacji, może sam po nią
tak,
sięgnę,
tylko szybciutko,
jak będę miał
to ja
chwilę.
Szybciutko jeszcze, to ja szybko jeszcze dodam, że Sapek już stwierdził, że kolejny Wiedźmin za 3-4 lata.
No i, no bo wiesz, ogólnie odbiór był raczej pozytywny. Co prawda są jacyś tam ludzie, którzy powiedzą, że coś tam, siam coś tam. Ale raczej widzę, że ludzie są raczej zadowoleni z tej książki, więc podejrzewam, że już go wydawca pyta, nie, czy nie zrobi więcej. On odpowiada, nikt mnie nie trzyma jako zakładnika, co nie? Na takiej zasadzie.
Znaczy teraz się ludzie się śmieją, że... Bo to się chyba tak się skończy, że ten Wiedźmin nowy książkowy to się zgra z premierą z Wiedźminem nowym w wersji growej, czyli z tym Wiedźminem 4, bo tam też przedział okienkowy był 3-4 lata jeszcze.
No i cool. No dobrze, no to książka czyli książka w trakcie czytania, a my mamy też dobrą informację z kraju kwitnącej wiśni z Japonii, gdzie mangacy w Shonen Jumpie dostają podwyżki za stronę. Jeżeli chodzi o rysowanie mangi, co nie? Gdzie tam w tej chwili to podwyżka do $203 bodajże za kolor, za zwykłą stronę i do... Czekaj, nie. Zwykła strona 135 i 203 za kolorową, co nie?
No myślę, że Shonen musiał podnieść garże i pensje po tym, co się z Toriyamą stało ogólnie
rzecz
biorąc.
Nie, wiesz, to jest ogólnie kwestia taka, że może przez lata nie podnosili
i z Odą też przy okazji.
Tak, jakby wiesz, ogólnie wiesz, to bycie mangaką to nie jest łatwy kawałek chleba. Należy pamiętać też, że oni często mają też studio na utrzymaniu. To nie jest tak, że on zarabia, bierze od Jumpa kasę i to jest cała kasa, wiesz, tylko dla niego. Tylko na przykład ma asystentów do utrzymania,
no
ma...
No nie, no dokładnie, to przecież tam są ludzie od kolorowania, to już mangacy zwykle rysują, a od kolorów są w ogóle inne osoby.
Tak, wiesz, są czasami to jest na przykład duo, które pisze i rysuje, co nie? Więc jest różnie w tej kwestii. Ważne, że tam coś się dzieje i ogólnie, wiesz, no to tak jak mówisz, to jest kwestia taka, że sam przemysł musiał sobie zadać pytanie, czy jednak trochę za bardzo nie swojego talentu nie eksploatuje. I myślę, że to nie jest pierwsza rzecz, o której tego typu słyszymy i jeszcze się wiele zmieni w nadchodzących latach. Ze względu na to, że zwyczajnie w świecie, no powiem tak, no, wiesz, tracimy tych poszczególnych mangaków po kolei, oni w dość młodym wieku odchodzą, tylko i wyłącznie dlatego, że się faktycznie zachorowali na śmierć praktycznie siedząc nad prostymi komiksami, prostymi historykami komiksowymi, co nie? Więc, no, dobra informacja. Miejmy nadzieję, że na tym się nie skończy, że jeszcze usłyszymy o kolejnych jakby zmianach. Wiesz, tak jak mówiliśmy o cyklach wydawniczych, że czasami to z tygodnia na tydzień to nie jest wcale takie super i fajne i jakby, wiesz, przeplatali te historie, że co drugi tydzień ktoś tam coś rysuje, to też by było dobrze. No.
Dokładnie.
I dobrze, to przejdźmy dalej do sali kinowej, bo w tym tygodniu nie dużo w bibliotece. W sali kinowej ja sięgnąłem po Dune, tą serialową, która wyszła niedawno.
Wiesz co, śmiesznie się składa, bo wczoraj odwiedził nas, znaczy moi rodzice nas odwiedzili wczoraj, nie?
I chcieliście coś obejrzeć.
To znaczy nie, no nie, akurat gadaliśmy, bo zwykle co muzyka jest w tle, jak chodzą goście. Wczoraj moi rodzice przyszli i mój ojciec właśnie zaczął o tej Dune gadać, że całkiem niezła, także ciekaw jestem twojego zdania, bo ja się przed takimi serialowymi, spin-offowymi tworami bronię rękami i nogami, czym tam się jeszcze da bronić, więc ciekaw jestem opinii.
Ogólnie to jest i dobrze, i źle, powiem tak. Jeżeli ktoś jest fanem książki, to będzie słabe dla niego. To znaczy, to będzie takie bardzo letnie,
no,
wiesz,
tak
vanilla, bardzo takie proste i będzie miało w sumie niewiele wspólnego w rzeczywistości z samymi książkami, a więcej wspólnego z tym filmem, który ostatnio wyszedł, z tą na razie, wiesz, duologią. Więc, wiesz, no, zaczynając od rzeczy takich jak design, wiesz, wygląd wszystkiego, to wszystko bardzo nawiązuje do filmu. Do filmów w sumie. Więc pod tym względem, jeżeli ktoś nie czytał książek i jest bardzo taki, wiesz, nastawiony na to, że widziałem film i obejrzę serial, to może nawet być zadowolony. Z kolei osoby, które jakby coś tam poczytały, to już będą mniej zadowolone, bo wiesz, intrygi nie są tam najwyższych lotów w tej chwili na razie. Znaczy, intrygi są, ale one są tak podane na tacy, że nawet się nie orientuję, że to jest jakaś intryga. Czyli wszystko jest tak oczywiste i tak płasko, wiesz, przedstawione, że w sumie wiesz wszystko od początku, co się dzieje. Kwestia jest też taka, że o ile aktorzy są bardzo fajni, jakby dobrani dobrze, masz Marka Stronga, jest tam parę takich, wiesz...
O, ja lubię Marka Stronga, tak. To jest dobry, bardzo dobry, aktor brytyjski bodajże
dobry
nawet,
brytyjski,
nie?
Dobry brytyjski aktor, tylko ma kwestię taką, że on tam nie ma z czym praktycznie pracować, co i tak, ci aktorzy, oni ratują masę scen przez to, że oni są dobrymi aktorami, co nie? Jakby oni nie mają świetnych dialogów tam do wygłaszania. Film miał dużo lepsze dialogi ogólnie.
Myślę, że nie ma co porównywać ogólnie rzecz biorąc scenarzystów czy reżyserów.
Tak, więc ta Duna Proroctwo, tak wiesz, ona jest, ja mówię, no, to są momenty, kiedy ona wygląda dobrze. Nawet się nie najgorzej ogląda, ale ona jest teraz strasznie długa. Te odcinki jakby są przyciągnięte, tam się niewiele dzieje. To jest jedna kwestia. Tak jak mówię, wiesz, ci jakby aktorzy nie są najgorsi, ale z drugiej strony na przykład jest, uważam, że na przykład to, jak wygląda ten zakon, nie jest też jakiś super, co nie, ze względu też na to, że wiesz, w książkach ten zakon jest przedstawiony jako takie...
Bene Gesserit? No tak, to są takie trochę fanatyczki ogólnie,
wiesz, ale one
ostojone
są,
i kopnięte
one
mocno.
Są, jak idzie, wchodzi, wszedłbyś do zakonu, tak jakbyś wchodził do burdelu trochę, co nie? Pod względem...
Też trochę tak, bo one były w sumie szkolone z dwóch powodów. Raz, żeby kontrolować to, co się dzieje w galaktyce, czy tam w ogóle we wszechświecie, a druga sprawa, żeby być trochę jak takie, wiesz, rozpłoduwy.
Tak,
wiesz, że brzydko to określiłem, tak. Ale chyba lepiej się nie da.
I wiesz, to może po prostu można to wytłumaczyć, że to było przed tym, co nie? Troszeczkę. Ale z drugiej strony ja wiesz, sobie wyobrażałbym raczej właśnie tak jakby, że one są też dobierane pod tym względem, że każda będzie, wiesz, po prostu taką lalką z Hollywood trochę, co nie? Na takiej zasadzie. Czego tutaj nie ma. I na przykład, wiesz, bardzo mi ta Emily Watson nie pasuje jako ta Valia Harkonnen, która jest tą, jakby, wiesz, matką, jakby tam główną przełożoną tych wszystkich.
Wiem.
I ona tak jakoś,
wiem,
raz, która. Że ona jakby tej aktorską nie pasuje kompletnie, a dwa, że jakby pod względem wyglądu jakoś tak się nie prezentuje dobrze. Nie spodziewałem się raczej nie takiej tęższej osoby, tylko tak raczej szczuplejszej pod tym względem.
Ale no, że Harkonnen Baron w filmie był taki, a nie inny, no to myślę, że padło na nią z tego powodu akurat.
No nie wiem, po prostu tutaj tak dobrali i nie jestem przekonany, że akurat to był najlepszy wybór, ale ogólnie, wiesz, aktorsko to nie jest nawet najgorsze. To też jakby ma taki syndrom trochę HBO, bo epatuje cyckami w niektórych momentach i są aż normalnie takie
no,
trochę, wiesz, sceny jak w Spartakusie jakimś, czy wiesz, serialowym, czy innym serialu tam z HBO, gdzie po prostu softcore'owe porno praktycznie ci serwują w pewnym momencie.
Tak, to prawda.
Więc to też tak jakby nie do końca mi pasuje do całego, jakby z jednej strony tak, a z drugiej strony nie do książki, co nie? Pod tym względem, że to nie, jakby ten film tak, jakby książka tak nie epatuje tym. Więc ogólnie to ma dobre momenty, ma dobre efekty specjalne, ma słabe dialogi, bo dialogi ma ekspozycyjne miejscami i dosłownie, wiesz, jak masz mieć jakąś teoretycznie właśnie jakiś wątek taki właśnie, czy zdrady, czy czegoś tam, czy tego jak właśnie te Bene Gesserit tam pnują i tak dalej, to nagle po prostu zamiast mieć normalny dialog, w którym to jakoś z tego wynika, to jest taki dosłownie ekspozycyjny, o, bo my to zrobiliśmy to i to. Więc to jest takie...
Najgorzej, jak ktoś ci mówi, co się dzieje, a ty to widzisz.
Tak,
tak jakby to jest, i to wiesz, tak bezsensowne.
Tak, i to wiesz od początku, to bardziej, że wiesz pewne rzeczy, które się tam zdarzają, wiesz, jako prequel to też ma taki problem, że wiesz, co się stanie i trochę to jest takie, to po co ja oglądam teraz to, jakby kiedy ja znam jakby mniej więcej przyszłość. Jakby,
no,
wszyscy, nie?
Dokładnie tak.
I jeżeli to było lepsze ogólnie, to ja jestem w stanie to zaakceptować, że to jest takie, wiesz, okej, co nie, jakby po prostu dobrze mi się to ogląda, jest okej. Ale to nie jest aż tak dobre, po prostu.
Myślę, że możesz sobie to odpuścić na luzie.
Wiesz co, to będzie miało tylko 6 odcinków.
Okej.
Więc właśnie to jest kwestia taka, że to się wolno rozgrywa jakoś, masz bardzo mało postaci, na razie, wiesz, tam nie było też jakiejś postaci na przykład z gildii, czy wiesz, po prostu więcej rodów, tam na razie były 2 rody przedstawione, czy 3. I w sumie tyle, i jakby wiesz, nawet w książce jak czytasz, to kwestia taka, że masz wrażenie, że tutaj imperator w sumie się tylko jedną rzeczą zajmuje, kiedy w książce czytasz i nawet sam książę Leto miał po prostu całą listę ludzi, których musiał zadowolić, żeby w miarę spoko, wiesz, sobie tam na tym Araki sporządzić, co nie? No to wyobrażam sobie, tak, że imperator ma dużo więcej problemów i dużo więcej rzeczy, które są na jego głowie, niż to w serialu zaprezentowano. I to trochę taka, wiesz, marnotrawstwo aktora. Jeszcze też kwestia taka, że jest jeszcze ten taki pseudo prorok tam grany tutaj przez Travisa Fimmela, który wypadł tutaj świetnie. To jest takim właśnie takim na maksa.
A to w ogóle to jest aktor taki, który po prostu się nadaje takich ról. On już grał też Ragnara przecież w Wikingach.
A, też
i w tym Raised by the Wolves. I on w tym Raised by the Wolves od Ridleya Scotta też grał taką rolę takiego trochę, co prawda odklejonego, ale takiego lidera, nazwijmy to kultu czy sekty, też tutaj, taki dość charyzmatyczny.
Tak, tutaj to on jest przedstawiony jako taki zelota kompletny, można powiedzieć. Po prostu jest taki na maksa creepy, zimny powiedziałbym, więc prezentuje się świetnie w tej roli.
No, on dobry jest w takich rolach właśnie. Tak. To myślę, że on gra samego siebie trochę jakby.
Wiesz, ogólnie to działa. Serial jest taki, powiedziałbym taki, wiesz, taki średniak. To nie jest jakby nic wyjątkowego. Są lepsze rzeczy, które można w tej chwili obejrzeć, mam wrażenie. Nie jest to też jakby to kompletna klapa, jakbym powiedział. Więc no, jak się komuś filmy podobają, to może mu się serial spodoba. No dobrze, i jeszcze chciałbym,
miejmy
wiesz
co... nadzieję, że tak. Może
porozmawiać
nie.
O jednej rzeczy w Dragon Ball Daima, bo była w końcu walka z tym jakby powiernikiem kuli, co nie?
No właśnie chciałem powiedzieć, że ten, z Tamagami była wczoraj walka.
Tak.
I kurde, jak mam być cztery, to myślę, że to była jedna z lepiej technicznie wykonanych walk w anime w ogóle ever. I ta, jak ona się nazywa, choreografia była fenomenalna, ja to wczoraj przycierałem oczy ze zdumienia. Ja wiesz, wiem, że Toei potrafi zrobić, bo na przykład walka Luffy'ego z Kaido też była ekstra.
Tak.
Ale Dragon Ball to jest trochę inny poziom i tutaj mieliśmy naprawdę... nie wiem, jak mu powiedzieć, bo to było fenomenalne. Bardzo mi się to podobało. Nie było to jakieś bardzo długie, ale fajne, naprawdę.
Wiesz, i fabularnie to też zaczyna jakieś tam mieć drugie dno, zaczynają się jakieś rzeczy w tle dziać. Więc masz z jednej strony...
Fabularnie mam jedno ale fabularnie, bo... nie wiem, spoilery za 3, 2, 1, jak ktoś nie oglądał tego nowego odcinka, chociaż można było się już domyślić od kilku. Trochę mnie rozsierdza od środka, że Glorio to konfitura. A druga sprawa, trochę mnie boli, że będziemy mieli jakąś podróbę Majin Buu z Zetki. I też takie trochę retkonowanie tej Zetki w pewnym momencie tam było, na sam koniec, co prawda. Że sobie laska biegała i zbierała szczątki Buu po tym, jak się Vegeta wysadził. I nagle, wiesz, jest taki retcon mały i to jest takie, okej, okay, po co? No dobra, ale że będzie klon Buu, tylko niebieski, to mi nie leży w ogóle akurat.
Ogólnie to jest kwestia taka, że podejrzewam, wiesz, no, to jest seria, która nie leży jakoś gdzieś tam w kanonie, która jest taka obok i potrzebują jakiegoś potężnego przeciwnika, a
to znaczy,
na razie
ja
wychodzi...
Wiem, że to nie jest, ja wiem, że to nie jest kanon, tylko jakiś Alterversum czy Elseworld, ja zdaję sobie sprawę z tego.
Tak.
Tylko, nie wiem, nie chcę, wiesz, nikogo obrażać czy coś, tylko zadaję sobie pytanie, czy to naprawdę był top, jaki Toriyama był w stanie wymyślić? Po prostu, że, nie wiem, robimy kolejnego klona kogoś, kogo już znamy? To tak jak był Cell Max w Dragon Ball Super Super Hero, który był po prostu drący mordę drugim stadium Cella, tylko na power-upie większym. I tu mamy, dokładnie będzie to samo tutaj najwidoczniej, na to wychodzi.
Wiesz, tu na pewno jest druga osoba, która też pracowała nad tym, bo tam był nie tylko Toriyama, co nie? Więc myślę, że z jednej strony tu masz rację, z drugiej strony podejrzewam, że to jest trochę taki, wiesz, no, nostalgia bait, co jest tutaj pełno tego w rzeczywistości, jak się zastanowisz.
Znaczy, no ja wiem, no już mówiłem wcześniej, że to jest w ogóle jak oglądanie Dragon Balla, tego pierwszego, z tym... malutkim Goku z małym rozumkiem, tylko różnica jest taka, że faktycznie trochę więcej czai i bije mocniej po prostu.
Tak, co robi ta seria dobrze, to znowu pokazuje, że wiesz, przez to, że tam oni się nie zamieniają, nie zamienia się Goku w sumie w Super Saiyanina co chwilę, tylko
no
ten
nie,
moment,
no,
kiedy
się
zamienia,
jak musi.
Tak, ale ten moment, kiedy się zamienia w Super Saiyanina, też jest potraktowany z taką, wiesz, powagą, co nie? Że to jest
no,
takie...
plus dbałości o szczegóły, to fajnie było pokazane wczoraj, jak mu te oczy najpierw tam się zapaliły, na niebiesko, a dopiero potem włosy. I dopiero pod koniec walki on jeszcze przeszedł na Super Saiyana 2, bo wyładowanie elektryczne zaczęło
się
pojawiać
tak.
wokół niego.
Ogólnie, wiesz, kwestia jest też taka, że wiesz, czujesz po prostu, że ten moment jest ważny, że to jest coś takiego, o, Super Saiyanin, co nie, ba, jest to akcentowane muzyką świetnie. Jest to
tak,
akcentowane,
to
wiesz, jakby właśnie dużo, jakby z tym skokiem animacyjnym nagle, kiedy wszystko się zaczyna robić bardziej takie interesujące i bardziej jakby
oj,
zdetalizowane.
Oj tak, Kamehameha wczoraj to była naprawdę dowalona.
Więc to ma szacunek przede wszystkim dla serii, ma szacunek dla postaci, jakby to się ogląda dobrze. To jest dobra rzecz, myślę, że dla dzieciaków. Powiem tak, no, nie jest to na pewno, wiesz, takie, tak jak no, zresztą wiele serii, to nie jest jakby nic ni takiego ponad standard, takiego dobrego anime, ale mi się to dobrze ogląda. Faktycznie ta
mi
nostalgia
też
do mnie trafia tutaj z tej serii.
No i najlepsze we wczorajszym odcinku to było to, jak ten kosmita pilot tego statku, gdzie tam leci w tym momencie Golo Vegeta, zgasił Vegetę wczoraj jak peta po prostu.
Ale wiesz, co jest najlepsze?
Scena.
Że teoretycznie Vegeta jest królem. Nie jest księciem już właściwie.
Znaczy, no jest, no jest. No to
bo
już nie jest książę, tylko król tak naprawdę,
tak.
Nie?
On teoretycznie po śmierci króla Vegety, no to on jest następnym w linii do tronu, więc on jest teoretycznie królem wszystkich Saiyan,
tylko,
co nie?
Wiesz, z drugiej strony jest królem tego, co nie istnieje, bo ile masz
tak
tych Saiyan? Już nie liczę tych pół Saiyan typu Gohan. No mamy co? Mamy Goku, Vegetę, może gdzieś tam Broly się pamięta w tym uniwersum też, ale to chyba na razie tylko tyle tak naprawdę.
Tak.
Ale no tak czy siak, zgasił go jak peta, to myślałem, że tam się stary zapali po prostu i go zabije na miejscu.
Tak. Ogólnie to polecam jakby dla fanów Dragon Balla, myślę, że to jest dobry kąsek. Choćby no, właśnie ze względu na tą animację, która stoi na wysokim poziomie i to, wiesz, ze względu samego tego, jak to jest, wiesz, zanimowane, to się dobrze ogląda. Zresztą, wiesz co, ja też nie mogę narzekać na przykład na Bleacha, jeżeli chodzi o animację.
Ej, ten wczorajszy odcinek był super. Jak Kyuraku odpalił Bankai, to myślałem, że się zapalę, naprawdę.
Odpala Bankai i takie, co się dzieje? O cholera.
Ale to, ja bym powiedział tak, ten Bankai był znowu ultra przesadzony, bo te Bankai mają to do siebie, że one są albo underpowered, albo overpowered.
Ten to jest
I ten,
coś,
ten
bo
Bankai
tutaj...
jego...
Mhm. Bo to jest tak jak
to
sztuka.
Jest jakiś overpower. Tak, to jest jakiś overpower, trochę jak ta laska ze składu Zero, co odpalała. I ona zabijała tam siedmiu typa po prostu na siedem różnych sposobów. To tutaj to jest coś na tej samej zasadzie, tylko to jest jak te tradycyjne sztuki japońskie podzielone na akty
i się jakimiś zasadami, co nie ten...
aktami, nie?
Tak. I się jakimiś Dokładnie. Zasadami kieruje ten jakby ta sztuka, więc muszą się pewne rzeczy zdarzyć, wiesz, tak jak w greckiej tragedii w rzeczywistości. I wiesz, to pewnie ma więcej sensu dla kogoś, kto jest po prostu w tej kulturze mocniej, a dla mnie to było takie, okej, nie wiem, co tutaj próbujesz zrobić, ale wiesz, jakby jest problem taki, że dobra, ja tego do końca nie rozumiem.
To znaczy, bo tak jak sam powiedziałeś, no jeśli to jest gdzieś tam mocno osadzone w kulturze japońskiej, już takiej tej turbo tradycyjnej, no to jako obywatele Zachodu to nie mamy prawa nawet jakoś tego mocno odebrać. Dla nas to jest po prostu fajne wizualnie. Dla nich to będzie kulturowo miało znaczenie, dla nas niekoniecznie na przykład, tak?
Tak, wiesz, to jest tak jak, wiesz, uczysz się po prostu na języku polskim pewnych rzeczy, to pewnie tego typu rzeczy są u nich w szkole jako standard, wiesz, te wszystkie zasady i tak dalej się tam pojawiają. To dobrze, to wiesz, no jakby tak. Kontynuujemy oglądanie różnych anime i seriali. Wiesz, jak będzie coś ciekawego w kinie, to pewnie się do kina będziemy wybierać. Na razie to jest
to znaczy,
przedświątecznie.
My idziemy no. z Renią do kina dopiero po 20, bo idziemy na Sonika i 21 czy 20, nie pamiętam. Idziemy na Wojnę Orchirimów, na tą animację.
Okej, okay, dobra. Dobrze, no to przejdźmy dalej i wiesz, skończyło się League of Legends, skończyło się Arcane i już zapowiedzieli Chwała twórcy, Bogu. Że będzie tego więcej, znaczy będzie więcej animacji ze świata Runtery.
To znaczy, powiem tak, nie mam nic przeciwko animacjom ze świata League of Legends, bo ten świat jest potężny, rozległy, tam postacie jest od cholery, tylko ja mam prośbę. Zaś nie retkonujmy tych bohaterów, żeby potem trzeba było wprowadzać patchy do gier, znaczy do gry, bo tak jak było ostatnio, że czy będzie, bo widziałem zapowiedź, że będzie patch do LoL'a, gdzie będzie retcon Jinx, Vi, Viktora, tam bla 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 i tak dalej chyba, nie? Nie wiem, bo nie gram, możecie mnie gdzieś tam nie poprawić w komentarzach. A ja mam pytanie, czy po prostu nie lepiej zrobić, nie wiem, produkcję, która trzyma się tego, co już zostało ustanowione, żeby nie trzeba było zmieniać w trakcie tego, co już zostało gdzieś tam kiedyś stwierdzone?
Tym bardziej, że nie wiem, czy te wszystkie zmiany są idealnie na plus. Wiesz,
Wolałem tego Wiktora, który był, niż tego Wiktora, który jest, tak szczerze mówiąc.
No właśnie, wiesz, to jest kwestia... Kwestia jest też tego. Ludzie się zżywają z tymi postaciami w grze. Gra jest super popularna w rzeczywistości od lat. I wiesz, kiedy dostajesz w animacji zupełnie coś innego, to jest trochę moim zdaniem taka, wiesz, no takie... Okej, okay, dobra. Wiesz, z innej strony... League of Legends jest takie multiwersalne od zawsze.
Yes,
czyli różne
yes.
wersje tych bohaterów istnieją w grze jako skiny i tak dalej.
Owszem.
One mają nawet często różne historie, tak jak mówisz.
Nie, powiem ci stary, tak. Oni z tym swoim stylem wizualnym to wyszliby strasznie fajnie na plus, gdyby zrobili jakąś animację o pustce, o Wojdzie. I o tym wszystkim, co tą pustkę zamieszkuje, to mielibyśmy takie postacie jak Kasadin czy Mal'Zahar. I tam możesz pójść po bandzie i nikt ci niczego nie powie, bo tak naprawdę o tej pustce to niewiele wiemy z lore LoL'a. I tam można sobie naprawdę dopisywać co chcecie. Zamiast brać jakieś tam cywilizowane narody, kontynenty, nie wiem, miasta czy kraje czy cokolwiek i przepisywać tak naprawdę na nowo to, co zostało gdzieś wprowadzone wcześniej.
Wiesz, ja się spodziewałbym, wiesz co, ja się bym spodziewał po tego typu serii, raczej jakiejś antologii. W tej kwestii, że wiesz, że masz jakieś tam pojedyncze odcinki odnośnie różnych bohaterów, niż właśnie takich dłuższych fabuł. Ale widać, że z tego, co oni zapowiadali tam, to raczej będą dłuższe show, co nie jakby dłuższe, wieloodcinkowe seriale, bo wiemy, że to będzie tam Noxus, Ionia, Demacja, co nie, jakby te rzeczy...
No wiesz, tak, tak.
Czyli znowu w sumie jakby gdzieś tam nie podróżujemy chyba między wymiarami jakoś, tylko raczej czy do jakichś zupełnie innych tam, wiesz, to tak jak mówisz, zupełnie innych wymiarów, czy tylko zostajemy w tym świecie i opowiadamy o różnych rzeczach, które się tam dzieją bezpośrednio.
No tak jak powiedziałem, ja to bym chciał pustkę, ewentualnie coś fajnego z Noxusu, nie wiem, Dariusa, Katarinę na przykład, kurde człowieku, albo jakby zrobili animację o tej rasie, chyba to byli coś tam bogowie Darkini, tam gdzie był Aatrox, ten taki wielki demon z mieczem dwuręcznym. Zresztą jedna z moich ulubionych postaci i w ogóle jest ultra edgy.
Tak, wiesz, no dla mnie jest kwestia taka, żeby tylko fabuły jeszcze były troszeczkę lepsze właśnie niż to, co ostatecznie tutaj dostaliśmy, no.
Żeby nie były przekombinowane, wystarczy, tak, tak. Że one będą ok, to nie musi być arcydzieło, bo jak próbujesz robić arcydzieło, to potem wychodzi takie nasram tu i tam i będzie nasrane.
No za dużo zdecydowanie rzeczy trzeba było, wiesz, podomykać w Arcane. I dla mnie wyszło właśnie zbyt jakby bełkotliwe dla kogoś, kto w ogóle nie kojarzy lore League of Legends. To było dla mnie takie, nie mam zielonego pojęcia, co tu się tutaj dzieje, ale się dzieje i jest kolorowo, tak. Mniej więcej, no wiesz, jeżeli chodzi o technologię, to oni już mają to opracowane i wiesz, mogliby faktycznie na samym tylko i wyłącznie wyglądzie daleko zajść. Też bym się powstrzymał od ilości przesadnej, wiesz, teledysków, które się znajdują po prostu w samych tych odcinkach, bo to też jakby zaczęło mnie męczyć.
Myślę, że im to się tonacyjnie nie będzie zgadzało, jak zrobią jakąś, nie wiem, mniejszą, bardziej intymną opowieść, to te teledyski tam nie będą miały raczej racji
bytu.
Tak,
właśnie to jest kwestia taka, że one niekoniecznie, wiesz, jakby to jest taki stylistyczny bardzo zabieg, który niekoniecznie będzie do wszystkiego pasował. I wiesz, to jest też kwestia tempa tej opowieści, gdzie po prostu Arcane w pewnym momencie to było tak szybkie, że po prostu dla mnie było za szybkie. Po prostu przez to nie było czasu faktycznie na te historie, żeby one wybrzmiały. One były tylko i wyłącznie jak taki takie błyski po prostu w całej tej fabule. Wiesz, co, mamy porównanie do Dandadan, gdzie w ciągu jednego odcinka faktycznie takiego, gdzie ja się popłakałem. Tutaj na mnie ta historia później z... To też dlatego, że ona była do przewidzenia, co jest łatwa. Ta historia z Warwickiem i wiesz, z dziewczynami to była taka, okej,
dobra.
To było
to, co najbardziej popsuli w tym serialu, naprawdę.
To było takie oczywiste i w sumie nudne, wiesz, kiedy ja czytałem komiks Dandadan i mimo wszystko to, jak to było zanimowane, spowodowało, że faktycznie ja, wiesz, dużo bardziej czułem tą historię niż te rzeczy, które miały wyciskać łzy we mnie w Arcane. No dobrze, będzie więcej, po prostu z samego takiego, od samej strony takiej animacyjnej, ja chcę, żeby tego było więcej, bo to wyglądało dobrze. Jak rozmawialiśmy o Soniku, to wiesz, był nowy zwiastun w tym tygodniu.
Jest już piękny, trójki. Piękny krawędziowy Shadow z głosem Keanu Reevesa potrzebuje.
Tak, więc ogólnie Keanu Reeves się naprawdę sprawdza jako Shadow. Shadow też dostał pistolet, więc jest wszystko kanonicznie.
No tak, w jakiej to grze było?
W Shadow Hedgehog. On miał pistolety?
W Shadow the Hedgehog miał pistolety, dokładnie.
Miał
tak,
pistolety
no.
I miał motocykl. I tutaj też jest
i miał motocykl,
motocyklem.
Tak, jeździł też na motocyklu, także bierzemy z gier to, co najlepsze, ewentualnie najgłupsze i robimy tak, żeby wyglądało fajnie. Ja to łykam na maksa i teraz jestem ciekawy, czy w scenie po napisach czwórki pojawi się Silver przy okazji.
Tak, jest więc... Pamiętaj, no, kwestia jest taka, że dwójka miała elementy, które były bardzo sonikowe, growe, ale te growe elementy niekoniecznie są dobre aktorsko w takim wypadku. Wiesz, o co chodzi? Że
tak, ale na przykład
klimat
na
Sonika
wygląda...
niekoniecznie jest takiego jest filmem klasy A, tylko jest filmem klasy Z miejscami.
No, myślę, że tak, dlatego po tym zwiastunie przynajmniej tak sądzę, albo wnioskuję, że będzie bardzo mało interakcji międzyludzkich, takich typowych dla jakiejś obyczajówki, a bardziej po prostu będzie to jako
ja mam
blockbuster
nadzieję,
kasowy.
Że tak będzie, bo sorry, ale to małżeństwo, które tam jest w tym Soniku...
jest niepotrzebne w ogóle.
Tak, to jest tak jak to jest ten sam problem, który mają Transformersy. Od pewnego momentu i tego sama Whitbikiego nie potrzebujesz, tylko potrzebujesz fajnego filmu o robotach. I wiesz, tak. Dlatego mi się bardzo One podobał, bo to był fajny film o robotach, co nie? Więc wiesz, tutaj ten sam problem jest, więc jak widzę ich po prostu, że o, już idziemy pomagać, takie... Ale w jaki sposób pomożecie i po co tam będziecie w sumie Sonic sobie sam poradzi? To powinien, w sumie no można właśnie. Było nawet film o tym zrobić, właśnie, że w sumie wy nie jesteście już potrzebni, Sonic po prostu dorasta i jest coraz lepszy i wie co robić i da sobie radę. Co
no
nie?
To tak też wygląda zapowiedź tego Sonica, że jest coraz lepsza, fajniejsza i w ogóle ma więcej tego, co było wcześniej, tylko bardziej edge'owo.
Tak, więc zobaczymy, no ja mówię, pierwszy mi się najbardziej podobał z tej serii, na razie dwójka dla mnie była taka z tobie, a serial z Knucklesem to przerwałem, bo się tego oglądać nie dało.
No akurat ten serial faktycznie był słabiutki, ale ten, czekam na Sonika i Shadowa w wersji Super Saiyan.
A, no tak. Zapomniałbym o tym. Masz
no.
rację. No dobrze. Ja z kolei też bardzo wyczekuję premiery nowego Wallace'a and Gromita.
No ja wiem, to ty, te brytyjskie plastusiaki.
Ale one są bardzo, jakby wiesz, no urocze są, no nie, jakby, to jest też moje dzieciństwo, bardzo lubię Wallace'a
i
Gromita.
Ja też się te wychowałem i na tych uciekających kurczakach też, ale to nie mam jakiejś ultra nostalgii w to naprawdę,
no wiesz, tutaj...
no ale zawsze doceniałem, że to jest brytyjskie.
Tak, tutaj powraca największy wróg, czyli pingwin i są krasnale, więc w ogóle, wiesz, mi się kojarzy z klimatem Wrocławia, jak widzę takie krasnale gnomy.
No tak,
więc
no.
Ogólnie trailer bardzo fajny. Myślę, że każdy, kto lubi tego typu serię, lubi tą serię, to nie będzie tutaj zawiedziony, bo trailer się prezentuje naprawdę dobrze. Będzie na Netflixie po nowym roku zaraz, bo to w styczniu, jakoś 3 stycznia chyba ma premierę, czy coś w tym rodzaju. Tak, 3
no, to
stycznia.
Miesiąc.
Tak, więc jeszcze miesiąc. Ja czekam, widzisz, to ja się tym jaram bardziej jak niektórymi innymi rzeczami. Widziałem też, wiesz, krótkie filmiki, bo to mocno na Facebooku jest reklamowane, wiesz, i z tego trailera urywki po prostu pokazane, jak są robione przez animatorów, więc tutaj trzymam kciuki, że to będzie dobre i cieszę się, że zobaczę to na platformie Netflixa już w styczniu. No, też informacje mamy, że już są zaczęte prace, czyli nie będą gdzieś w przyszłości, tylko już teraz zaczynają się prace nad 2 sezonami Shoguna, bo mieliśmy zatwierdzone, że one powstaną.
No tak.
Ale już wiemy, że i scenariusz jest pisany, i po prostu produkcja ruszyła. I to nie tak, że wiesz, tak jak mieliśmy w przypadku tam tego Kane'a, co nie? Laski pana.
No tak.
Który dostał film po latach w rzeczywistości od momentu, kiedy zapowiedzieli, że będzie film. To tutaj możemy się spodziewać, że może trochę wcześniej, chociaż produkcja pierwszego serialu zajęła 5 lat. Też może przez trochę, wiesz, pandemię, ale no 5 lat to jest długo. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę szybciej. Plus jest taki, że teraz nie mają kwestii doboru wszystkich aktorów, tylko będą musieli paru pewnie nowych zorganizować. Więc, wiesz, będą powracający aktorzy, więc mieli troszeczkę pracy pod tym względem. Jeżeli nie zniszczyli wszystkiego, co wiązało się z produkcją pierwszego serialu, to może i kostiumy i część jakby z elementów, które tam są, wiesz, znajdowały się w pierwszym serialu, to przetrwało. Więc miejmy nadzieję, że tutaj trochę mniej pracy. Miejmy nadzieję właśnie, że to troszeczkę szybciej będzie niż na przykład, no wiesz, to 2029, co nie?
Ja wiem, no zobaczymy w ogóle, ile w ogóle z tych rzeczy z pierwszego sezonu do drugiego przejdzie, bo jak wiemy, każdy sezon czy każda książka jest antologią. To są zamknięte historie, a nie kontynuacje, że mamy, nie wiem, rzeczy z sezonu pierwszego, które przeskoczą do drugiego jakoś tak bezpośrednio,
tak.
Że
wiesz,
tak powiem.
No, problem tu jest też taki brak materiału źródłowego, jakby wiesz,
no tak.
Oryginalnego, co już zresztą też sam reżyser powiedział, że no problem jest taki, że ja już nie mam tego mistrza, który opowiadał tą historię w książce i teraz muszę sam po prostu się wykazać umiejętnością pisarską, więc tutaj może, wiesz, jakby zobaczymy, jak sobie poradzą scenarzyści. Pierwszy sezon to jedna z ulubionych rzeczy, które w tym roku były, więc miejmy nadzieję, że ten drugi i trzeci też będą dobre.
Będą dobre, oj tak.
Tak. No i też, jeżeli chodzi o seriale, to wiemy mniej więcej, kiedy ten serialowy Harry Potter się pojawi na HBO.
No, coś za półtora roku.
Czyli 2026. Bo tu już mamy końcówkę, więc faktycznie niedługo.
I będziemy ciągnąć to przez 7 kolejnych lat.
Ojejku, rok na sezon, rok na rok, tak?
No tak. No i każdy sezon ma być oddzielną książką.
Wiesz co, to by miało o tyle dobry sens, żeby ci się bohaterowie starzeli odpowiednio, co nie?
No tak, to
że
prawda.
Dzieciaki, które, jeżeli oni tego nie przeciągną przesadnie, co by było niedobre, to faktycznie te dzieciaki będą się tak starzały razem z serialem i to będzie dobra rzecz dla samego serialu. Wiesz, półtora roku to też nie jest dużo. Wiemy, że to już jest gdzieś tam w produkcji, więc jeżeli fani po prostu to dobrze przyjmą, no to będziemy się cieszyli. No,
ja tylko współczuję tym nowym aktorom, bo oni zawsze będą w cieniu tej oryginalnej
no będą,
ekipy.
Wiesz,
ale okej. Okay.
Kwestia jest też taka, że nowe pokolenie rośnie i ci niektórzy ludzie jeszcze nawet nie oglądali, nie wiesz, nie czytali książek, może nie oglądali
Jest mi ciężko
filmu.
w to uwierzyć, ogólnie rzecz biorąc, ale
No
okej.
okej, co nie wiesz, jakby do 2026 roku może to dla niektórych będzie definitywna wersja. Też mi jest ciężko w to uwierzyć, ale wiesz, zawsze jakaś tam możliwość pozostaje. Musieliby naprawdę to zrobić nie wiadomo jak super, żeby mu było w stanie zastąpić stare filmy. Tak myślę.
No, nie chcę oceniać, zobaczymy. No, mi się ogólnie nie podoba pomysł robienie od nowa czegoś, co jest już.
No.
Tym bardziej, że wiadomo, że to jest robione tylko dla pieniędzy, a nie dlatego, że Warner jest tak zafrasowany tym, żeby dać fanom coś, co jest super zgodne z książkami. No, ale dobrze, okej. Okay.
Wiesz doskonale, że Warner sam powiedział, że wiesz, że robi to dla kasy, bo muszą się zgadzać te księgi rachunkowe i w rzeczywistości oni stawiają w tej chwili tylko i wyłącznie na marki, które były sprawdzone. Stąd też ten film, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Czyli wiesz, Gra o Tron zamieniła się miejscami, teraz będzie serial Harry
No ja
Potter
wiem,
i film
wiem.
Gra o Tron. No okej,
No przed
no.
nami jeszcze Władca Pierścieni, no
Tak.
ale to już dobra, już zostawmy ten temat.
Będą, wiesz, wyrzynać tą szmatę do końca, zamiast poszukać jakby, wymienić, poszukać nowej, żeby podłoga była czysta.
No, dokładnie.
Szefostwo Warnera też nie jest zadowolone z Supermana, przynajmniej z tego zwiastunu, który jeszcze nie został opublikowany, a gdzieś tam jest w, wiesz, w tej
No
edytorni.
u nich w kuluarach, że
Tak,
tak powiem.
więc gdzieś tam już coś krąży i jakby, wiesz, tylko kwestia jest taka, że ja szefostwu Warnera za bardzo nie ufam.
Z drugiej strony, czyżby James Gunn nie dowiózł nocowy?
Wiesz co, nie wiem, to nie jest kwestia w tej chwili taka, że czy ja wierzę w Jamesa Gunna, czy nie chcę wiedzieć, po prostu ja dowiem się, kiedy te rzeczy faktycznie zaczną wypływać i one się pojawią, ale ja mówię, że ja szefostwu Warnera nie ufam, bo wiem, jakie decyzje podejmowali w
Czy to
przeszłości.
druga sprawa? Też jakoś niekoniecznie bym się tym przejmował, tak szczerze mówiąc.
Tak, więc jakby zdanie trochę ich mnie nie interesuje i wiesz, tu była kwestia taka, że no, powiedzieli, że on jest niewystarczająco dobry. Też wyciekły gdzieś tam jakieś wywiady. Przynajmniej, wiesz, to powiem, David Ayer wywiad udzielał na temat tego, jak jego film został potraktowany.
Suicide Squad, ten
tak, ten
pierwszy.
pierwszy Suicide Squad został potraktowany przez szefostwo Warnera i oni nawet go nie wysłali do żadnej, wiesz, na żadne badania, na żadne wcześniejsze wyświetlenia z widownią testową. Tylko zwyczajniej powiedzieli, że nie, trzeba to pociąć, bo to nam się nie podoba. Co nie, takiej też zasadzie. Że nam się nie podoba, trzeba to pociąć, zrobić coś innego, bo żeby to było lepsze. Bo wtedy byli bardzo ci strażnicy galaktyki popularni i wiesz, i oni
no tak.
na tą modłę chcieli to zrobić, co wyszło bardzo sztucznie i zupełnie nie pasowało do, jakby mam wrażenie, tego całego uniwersum, które wtedy kreowali. Które zresztą jakieś wybitne nie było, ale wiesz, jakby z gorszego, z takiego słabego w jeszcze gorsze poszli, moim zdaniem. Więc ja jestem po prostu zdania, że nie warto słuchać tego szefostwa Warnera, bo oni, mam wrażenie, sami są sobie największymi wrogami i to przez nich jakby
No tak.
to nie najlepiej działa. Więc powiem tak, mieli oddać tutaj Gunnowi wolną rękę, wiesz, on miał mieć pełną swobodę twórczą i dostajemy taką informację, no ale nam się nie podoba, zrób coś z tym. No to pytanie jak jest, nie? W tej chwili.
No to bardzo taka porządna wypowiedź, że weź to popraw.
Tak, weź to popraw. Panie, to może być przecież arcydzieło, a zrobiłeś takie średnie. Co
no.
ja nie wierzę, bo może tam faktycznie, wiesz, no powiem tak, chciałbym dobry film z Supermanem, mam nadzieję, że James Gunn dowiezie to, wiesz, nie będę na razie oceniał, chociaż są pewne sygnały, które mi się nie podobają, jak choćby, wiesz, kwestia z kostiumów i tak dalej.
Nie wiem.
Ale trzymam kciuki, chcę dobrego filmu. Tyle w temacie. Też, wiesz, jakby mamy informacje już takich animowanych rzeczy, że pamiętasz, zapowiadali, że będzie nowy sezon Totally Spies i nowy sezon Totally Spies będzie. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Totally Spies.
Odlotowe agentki.
Tak,
no,
odlotowe agentki. Coś, co leciało u nas na jakichś Fox Kidach i
u nas było
Disneyach.
Na Fox Kidzie, a potem na GTX-ie, jak
tak.
się to przemianowało.
Bo to zmieniało różne tam stacje, bo to wtedy też stacje zmieniały ręce. Ktoś inne po prostu firmy kupowały to. Teraz to jest zresztą chyba
tak jest.
Disney Plus. Znaczy
teraz
Disney,
to jest
Disney
Disney
Junior.
Disney XD.
Tak, Disney XD. O, dokładnie. Tak, więc nowy serial, to jest francuski serial. To niby jest siódmy sezon, Z tego, co ja tam
Znaczy, no
czytałem?
tak, to ma być kontynuacja i tym razem one już są nie w szkole średniej,
Tylko w robotach.
tylko są,
Czy na studiach?
nie, one są na studiach w Singapurze sobie studiują.
Okej, interesujący kierunek. To pokazuje chyba też, kto to finansuje, powiedzmy to tak.
To mi się też wydaje.
Że pokazuje, kto to
Taka
finansuje i komu zależy, tak?
promocja państwa miasta, że tak powiem, ale dobra, okej.
Oryginalnie było francuskie.
No tak.
Wiesz, i są tam postacie, które się mniej więcej pamięta. Przede wszystkim to ta czwórka głównych postaci, czyli trio
Sam,
dziewczyn
Clover, Alex i
i
Jerry
Jerry,
był
tak.
oczywiście, czyli szef.
Szef, który jest jak. Wygląda, zawsze mi się kojarzy z Alfredem po prostu z Batmana.
Trochę to prawda.
Więc wygląda jak Alfred, który w sumie ma niewielką rolę, ale jest takim jak szef Quimby z tego. Z Inspektora Gadżeta, powiedziałbym.
Trochę tak, ewentualnie jakiś ten, taki bardziej rozwinięty Q z Jamesa Bonda, tak szczerze
Tak więc
mówiąc.
podejrzewam, że wiesz. Pytanie tylko, wiesz, dla kogo jest ten serial, bo ja nie wiem, czy on się sprzeda tak samo dobrze jak kiedyś. Trochę, wiesz, jakby Jamesa Bonda jest w naszej kulturze teraz mniej, bo mamy przerwę tą między kolejnymi
Znaczy, wydaje
filmami.
mi się, że to trochę za późno. Ja wiem, że teraz wraca też Phineas i Ferb, jakieś tam inne rzeczy, ale wydaje mi się, że chyba trochę za późno, bo grono odbiorców trochę się postarzało, łącznie ze mną.
Tak. Wiesz, no, to niby był serial kierowany do damskiej części, ten, jakby, wiesz,
Ja się bardzo
publiki.
dobrze bawiłem na tym
Ale
serialu.
co ciekawe, jak się ogląda teraz urywki z tego serialu, to powiedzmy tak, animatorzy pewne swoje rzeczy musieli chyba tutaj trochę przemycać w niektórych odcinkach.
Myślę, że tak.
To rzeczy, których nie zauważałeś, będąc młodziakiem, teraz stają się trochę bardziej oczywiste, powiedzmy to tak.
Myślę, że jakbym to obejrzał jeszcze raz, tylko że w tym wieku, to inaczej bym to
Tak,
odbierał.
inaczej byś kompletnie na to spojrzał. Też mamy informację, że Cyberpunk dostaje ten nasz rodzimy, czyli od CD Projektu 2077 dostanie więcej animacji. Tam
To
bodajże trzy
znaczy, nie jest to
projekty są.
jakaś nowa wiadomość. Raczej bym powiedział, że to jest potwierdzenie tego, co już wszyscy wiedzieli.
Tak, my zresztą mówiliśmy, że oni chcą więcej. Teraz troszeczkę więcej informacji, że to będą trzy projekty jakieś tam, nad którymi oni już pracują.
No na pewno nie będzie to drugi sezon Edge Runners, bo
Tak.
oni mówili, że to jest zamknięta historia, także to będą różne
Tam
rzeczy.
nie miałoby sensu zupełnie robienie kolejnego sezonu,
No
więc.
ciężko, jak nikt nie żyje tak
No
naprawdę oprócz
tak.
jednej postaci.
Więc będzie więcej. Co dokładnie, to pewnie będzie więcej informacji w przyszłości. Dużo jest, jakby wiesz, różnych spekulacji. Ja tutaj nie będę nic mówił na ten temat, wiesz. Powiem tyle, że no dobrze, no róbcie. Może też, wiesz, fajnie by było, jakby CD Projekt też swoje jakieś marki stworzył i później robił z tego animację, byłbym dużo bardziej zachwycony, gdyby ich zespół faktycznie pokazał jakąś kreatywność i może też tworzył jakieś światy, a nie bazował tylko i wyłącznie na istniejących w sumie markach. Tym bardziej, że patrząc na Cyberpunka, to jest na tyle przerobione w stosunku do 2020, do tego oryginalnego uniwersum, że w sumie oni mają możliwości na to, żeby to zrobić po swojemu, wiesz, żeby zrobić coś swojego kompletnie. Zresztą patrząc na Wiedźmina, można powiedzieć to samo, bo to jest, wiesz, kontynuacja, która nie bazuje w rzeczywistości na żadnych książkach.
No nie, ale oni teraz wiem, że weszli w ten główny etap prac nad Wiedźminem
Tak.
4. No i tam poszła ta główna część pieniędzy i większa część pary. Tam reszta ludzi, która coś robi, to się, nie wiem, robi coś innego po prostu.
Wiesz też, jest cały marsz w rzeczywistości gry ich ostatniej, czyli Cyberpunka, do tej pozytywnej oceny na Steamie, którą w końcu otrzymują, bo to też
Znaczy,
się
no tak,
zmieniło.
tylko trzeba było czekać 3 lata na te
Tak,
oceny
wiesz,
pozytywne.
to są dwie rzeczy. Raz, że już nie ma tego zderzenia z oczekiwaniami, które było na początku, że ludzie, no
Znaczy,
gra jest
tylko
jaka
teraz
jest,
jest
nie?
zawsze. Tylko teraz trzeba pamiętać, że zawsze będzie jedno ale. Czy kolejną grę od CD pokupować na premierę, czy czekać na
Tym
spaczowanie?
bardziej, że to nie jest pierwszy wypadek pracy, bo CD zawsze miał problemy z grami na premierę i one zawsze wychodziły takie mocno niedopieczone w rzeczywistości.
Akurat Wiedźmin 3 wyszedł dobrze. Pamiętam, że dwójka jak wychodziła, to miała na starcie faktyczne problemy. Bo tam ludziom crashowało, wywalało, jakieś błędy
Tak,
były, czasem się
to
nie
się
dało
poprawiało.
odpalić.
Wiesz, pierwszy Wiedźmin był totalnie zepsuty na premierę, drugi
O
był
Jezu,
zepsuty.
tam optymalizacyjnie ta jedynka była popsuta kompletnie.
Trójka miała, miała problemy, bo ja pamiętam, że też ludzie mówili o problemach.
Ja nie przypominam sobie, u mnie działało wszystko od początku
do końca. Właśnie, bo ty mówisz o wersji PC, a mi się wydaje, że tam jakieś drobne problemy mogły być w wersjach konsolowych.
A to na konsolach, to ja nie wiem, to może.
Więc ja ci nie powiem w 100%, bo ja do końca nie pamiętam, ale pamiętam, że coś było. I wiesz, i Cyberpunk to było takie mocne tąpnięcie, bo tam naprawdę wiele rzeczy się psuło. Już nie mówiąc o jednej kompletnej, niepotrzebnej wersji, czyli tej wersji na starsze konsole.
No na PS4 to już tam...
To wiesz, PS4 i Xbox. To dwie, wiesz, jakby zapominamy, że to były dwie wersje, które w ogóle były niegrywalne praktycznie na premierę.
To prawda.
I wiązały się one tylko i wyłącznie z tym, że oni zapowiedzieli te platformy, bo gra okropnie długo powstawała. Ja pamiętam, powstawała jeszcze przed tym, jak ja poszedłem na studia, a skończyła swoją produkcję dawno, jak ja już po studiach byłem. Więc naprawdę długi okres czasu. No więc tutaj wiesz, też kwestia taka, no miejmy nadzieję, że zrobią więcej rzeczy ciekawych i ta współpraca z różnymi studiami animacji, bo nie jest powiedziane, że będzie to trigger w tym wypadku, będzie im się układała i miejmy nadzieję, że to nie będą tylko właśnie takie projekty typu skok na kasę, tylko właśnie w sumie, wiesz, ja mogę nie być wielkim fanem Edgerunnersów, ale uważam, że to jest, wiesz, nie jest to projekt, który jest takim skokiem na kasę, tylko raczej ma jakieś swoje wartości artystyczne, co nie? Na takiej zasadzie.
No.
No. Więc miejmy nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany i że to będzie wszystko dobre. Przejdźmy do Gaming Roomu i ja tutaj tobie oddaję pałeczkę, bo skończyłeś Veilguard i możesz tak powiedzieć więcej na ten temat tej gry i powiedzieć, co wyszło, a co nie.
To znaczy, długa to była droga. Może nie chcę powiedzieć, że mozolna, no bo grałem tyle, ile grałem wieczorami, no bo mam czas wieczorami po prostu, tak? To tak, nie chcę powiedzieć, że grało mi się źle, bo skłamałbym, bo były też questy, które były fajne. Na pewno finał, ten, który dzisiaj sobie rozgrywałem, bardzo długi, bardzo rozbudowany, powiedziałbym, że rozbuchany wręcz. Momentami to się czułeś jak na seansie endgame w kinie, tak naprawdę, okay, szczerze mówiąc. Także tam bardzo mocno. Na pewno nie zadziałało mi zakończenie, które tu dostaliśmy. Bo oczywiście są trzy do, znaczy może nie do wyboru, trzy możliwe. Masz złe, neutralne i dobre. Ja miałem to dobre. Plus jeszcze jeśli zrobiłeś quest specjalny, to dostawałeś tak zwany true secret ending, który pokazuje ci, co będzie w przyszłości w tej serii, o ile w ogóle cokolwiek powstanie. O ile cokolwiek w ogóle powstanie, bo wiesz, to, że BioWare chce, to jest jedno, a to, że ta gra się przyjęła publicznie, to tak, a nie inaczej, to trochę inna sytuacja. Także w tym zakończeniu mnie boli chyba najbardziej to, że tam jest retkonowanie rzeczy, które były w poprzednich grach. Po to, żeby pasowały pod narrację i scenariusz. Także to nie bolało. A odnośnie samej gry, no tak jak mówiłem, jak chodzi o system walki, to jest super. Tu nie ma się do czegokolwiek czepić. Nie jest to gra RPG, to jest akcyjniak. Pełną gębą to najbliżej temu byłoby do, nie wiem, do jakiegoś God of War'a, czy do...
Mi się wydaje,
czy
że...
do Final Fantasy nawet.
Właśnie mi się wydaje, że do 16 i 15 finala jakby będzie blisko.
Tak, tak.
Pod względem takim, co tam
to
się
bardziej,
dzieje.
No. To taki bardziej slasherek bym powiedział. Nawet miejscami może bym powiedział, że gdzieś Devil May Cry jakieś. Na pewno nie RPG. Z RPG to ma ewentualnie elementy typu jakieś drzewko umiejętności, wbijanie leveli, ekwipunek.
No ale
to faktycznie
to
są elementy
jest
RPGowe.
Też w grach nie RPGowych, co nie jakby...
No tak, no to powiedzmy, że to jest element, który zazwyczaj kojarzy się z grami RPG, który jest już wszędzie indziej też poza grami RPG. No i teraz reszta tych rzeczy, które leży tak naprawdę, no to jest to, że ja grałem sobie wojownikiem. No i tam każda klasa ma trzy możliwe ścieżki rozwoju, w sensie są podklasy. I w trakcie wybierasz sobie jedną z nich. Więc ja sobie wybrałem taką podklasę, która się nazywa... Jezu, nie wiem, Death Guard chyba, czy jakoś tak. No to chodziło o to, że twoje umiejętności pozwalają ci na pobieranie, w sensie na wysysanie życia z przeciwników. I okej, faktycznie to było tak, że zazwyczaj tą jakąś tam część życia sobie wsysłem. Ale nie było to na tyle dużo, żebym nie odczuł, że ta gra jest trudna, tak? Bo momentami było gdzieś tam trudniej, momentami było łatwiej. Zależy jaki boss tak naprawdę. Ale znalazłem ostatnio taki miecz czerwony, fajny, ładny, kryształowy. które nawiązuje do tego miecza głównej złej z Dragon Age 2, którym posługiwałem się już do końca rozgrywki, z tego powodu, że ładnie mi się to z całym moim buildem nekrotycznym zgrywało. To się synergizowało przy okazji. Przy okazji moje party dwóch panów, Emryka i Lucanisa, też powodowali, że moje obrażenia nekrotyczne się boostowały. Koniec końców wyszedłem z takim buildem, że ja już stałem w miejscu i nikt mi nic nie robił, bo życie mi się samo regenerowało.
Okej, no dobra.
Już nawet główny boss nawet nie był mnie w stanie zranić, tak szczerze mówiąc. Po prostu serio, zrobiłem sobie test. Stałem w miejscu przez 5 minut, nic się nie wydarzyło. W sensie, no gościu nie był mnie w stanie zabić, bo się regenerowałem szybciej niż on był mi w stanie cokolwiek zrobić. Trochę jak Wolverine. A co nie działa w tej grze, tak jak powiedziałem, są trzy jakkolwiek warte uwagi postaci. Mamy Harding, mamy Lucanisa i Emryka. Reszta jest do wywalenia w ogóle. Większa część questów jest nieciekawa, bo chyba tylko faktycznie questline tych trzech postaci jest ciekawy i to nie tylko jak chodzi o samą historię czy opowieść, tylko te lokacje, które zwiedzamy przy okazji też. Solas to kawał buca i dziada, którego znielubiłem jeszcze bardziej niż mogłem wcześniej znielubić. To, co zrobiono z Warikiem w tej części, to jest śmiech na sali, to nie wiem, kogoś trzeba byłoby wyrzucić z pracy za to. I w ogóle uważam, że ta gra nie wyszła. To ona była tak potrzebna jak, nie wiem, kurtka na lato tak naprawdę. To fajnie, fajnie, że wyszło. To ja napisałem na swoim Instagramie, dzisiaj dałem taką relację, że skończyłem Veilguard. Fajnie, fajnie, ale nie róbmy tego więcej.
Ogólnie wiesz, to jest kwestia taka, że wiesz, też słyszałem różne opowieści na temat tego, jak ta gra powstawała, jakie miała problemy w trakcie produkcji, wiesz, że tam wiele rzeczy zostało z wersji jeszcze, której to miała być gra jako usługa pierwotnie, co nie? Więc...
No może, w każdym razie też wieczny backtracking, bo tych
słyszałem.
Lokacji nie ma dużo,
słyszałem. No.
Więc backtrackujesz jedną i tą samą lokację dziesiątki razy, nie żartuję, naprawdę. Także trochę to się ma nijak, chociażby już do pierwszego Dragon Age, gdzie tych lokacji było w opór jeszcze trochę. Kolejna rzecz, historia jest naprawdę jakaś, jest ultra miałka, tak naprawdę mogłoby jej nie być. Tylko to, co się dzieje, to jest po prostu pretekst do tego, żeby tłuc kolejne wielkie gdzieś tam połacie terenu z wrogami, z kolejnymi nawałnicami wrogów. Trochę jak w Sirius Samie tak naprawdę, wchodziłeś na kolejną arenę, żeby rozpieprzyć 100 biegnących na ciebie jakichś tam NPC-ów w postaci potworów.
Ojoj, to nie pasuje do tego typu gry. Jakby, jeżeli to byłby faktycznie RPG, to by było okropne. Jako hack and slash może to się jakoś jeszcze by trzymało kupy, ale to i tak nie jest jakby dobry
to
pomysł.
Powiem ci tak, jak chociażby w Inkwizycji, która wcale nie była jakąś wielce udaną grą, była okej po prostu. Jak walczyłeś z tymi smokami, to chociaż czułeś, że walczyłeś z tymi smokami. Tutaj masz tych walk ze smokami, co prawda niektóre są tylko i wyłącznie opcjonalne, ale w dalszym ciągu no to nie wiem, może ja miałem po prostu jakiś build overpowered, ale naprawdę się nie męczyłem jakoś specjalnie z tymi przeciwnikami. No okej, jest boss do odhaczenia i teraz, żeby nie było, ja nie wymagam od każdej gry, żeby był Soulsem, bo to nie o to chodzi, ja nie lubię Soulsów, ale no mimo wszystko chciałbym chociaż minimalny challenge tak naprawdę, minimalny.
Zapytałbym odnośnie wyborów, bo ja wiem, że ludzie bardzo są niezadowoleni z wyborów, że w ogóle te wybory z poprzednich gier nie mają znaczenia, to jest jedna rzecz.
Gówno warte są te wybory.
I kwestia jest też taka, że tutaj w samej grze też nie masz specjalnie za dużo do wybierania. Masz jedną bodajże, jeden ważny wybór, no. Podejrzewam z tego.
Przy kreacji bohatera możesz sobie wykreować Inkwizytora jeszcze raz tego z Inkwizycji i tam faktycznie ustalasz, co ten twój Inkwizytor w poprzedniej części robił, jak to się zakończyło. To jest tylko tyle. Bo wyborów z poprzednich gier to w ogóle nie bierze się pod uwagę. Czyli jedynkę i dwójkę w ogóle olano. Owszem, tak, pojawia się Dorian z Inkwizycji na chwilę, pojawia się Morrigan epizodycznie i w sumie jest dość ważna dla fabuły tej gry, ale na przykład nie pojawia się Hawk z dwójki, nie wiedzieć czemu, ani z jakiego powodu. Inkwizytor się też oczywiście pojawia, ewentualnie Inkwizytorka, jak tam sobie wybierzesz, ale same wybory niekoniecznie mają jakiekolwiek znaczenie, no czy w sumie nie mają żadnego tak naprawdę, a wybory w samej grze to nie wpływałem na nic, tak naprawdę. Może jedynym ważnym wyborem dla twojej postaci, nie dla ciebie jako gracza, tylko dla twojej postaci jest to, z kim on pójdzie koniec końców do łóżka. Po prostu.
Jedyny, to jest, wiesz, to jest dating sim z walką, jako dodatkiem.
Tak, No tak.
Wiesz.
No i okej, okay, no i to, czy rozwiniesz relacje z wszystkimi postaciami na maksa, no bo ta ostatnia misja to trochę przypomina te misje końcowe z Mass Effecta, gdzie jak dobrze poprowadziłeś, to nie padnie ci nikt, jak poprowadziłeś źle, to ci padną wszyscy.
Okej. Wiesz, ja też byłem trochę zniesmaczony paroma walkami z bossami, które widziałem. Była tam taka walka a la Hydra, gdzie trzy głowy wychodziły i jak to
Tak,
widziałem, to było coś w rodzaju
walka z arcydemonem z
3
Gila
godziny, jakby
Nane.
30 minut później, co nie na takiej zasadzie, że tłuczesz w sumie, to nie jest jakieś wymagające, tłuczesz w sumie cały czas to samo. Ponoć
Znaczy pattern robiłeś do pożygu ten sam
Tak,
po
i tym bardziej,
prostu.
że nawet jak są trzy głowy, to on się specjalnie nie zmienia.
No nie.
Ogólnie mnie rozwala też jakby walka wojownikami, która wygląda najsłabiej z całego po prostu tego, co ja widziałem w tej grze.
To znaczy, nie zgadzam się. Zależy, jaki sobie build robiłeś. Tak jak mówiłem, ja byłem tym, który wysysał sobie życie, więc miałem fajne takie nekrotyczne zdolności nekromanckie, gdzie przywoływałem kosę na przykład, czy bawiłem się w Kapitana Amerykę i rzucałem sobie tarczą, która się odbijała, dosłownie odbijała się między postaciami, a wyglądało to naprawdę kulersko. To zabierała życie na przykład. Czy jak tąpnąłem w ziemię, to trochę jak w Diablo 2, ten nekromanta, który miał tą włócznię, sorry, nie, miał zbroję z kości na przykład, która latała wokół niego. Także fajne rzeczy, fajne, to akurat było fajne, podobało mi się.
Więc no powiem tak, no BioWare nie zaliczyło tutaj chyba
No nie, i
jakby sukcesu.
słyszałem, że ci ludzie, którzy robili Veilguard, robią nowego chyba Mass Effecta, także mam takie, fajnie, to popsujcie mi jeszcze jedną markę, już
Wiesz,
będziemy w ogóle w
pamiętaj,
domu.
mieliśmy Andromedę, o której wszyscy już zapomnieli.
Znaczy, ja nie zapomniałem, uważam, że Andromeda miała ogromny potencjał w sobie, bo były tam fajne rzeczy, tylko wyszło tak jak wyszło, że grę w ogóle zaniedbano, porzucono, technicznie jak wyszła, to wyszła w gównianym stanie
My face
i
is
granie
tired.
w to zabijało po prostu
Tak.
wewnętrznie ciebie jako
Więc
gracza.
wiesz, to ogólnie wiesz, to jest takie robienie trochę ze strony EA, mam wrażenie, dobrej miny do złej gry, gdzie nie wyszło, ale no idziemy dalej. Tym bardziej
A
kwestia
kolejna
taka.
sprawa, głównym problemem Veilguard jest to, że jakby to powiedzieć, oni mają jakiś wzór, szablon tych gier, tak jakby wiesz, co chodzi, nie?
Tak, on się zużył mocno.
Tak, tylko ten szablon wygląda tak, że no, nakładasz ten szablon, przemalowujesz. To jest dokładnie to samo, co miałeś wcześniej w Mass Effectach, tylko przemalowane na Dragon Age'a, tylko to się zestarzało, bo no, fajnie, że wybieramy rzeczy, nie wiem, czy jakieś jest kółko dialogowe, tylko to nic tam nie zmienia, po prostu.
No, trochę szkoda, no jakby wiadomo, było, od jakiegoś czasu było wiadomo, że coś tu nie gra. Wiesz, też po prostu BioWare potrzebowało Redemption Arc, ale no nie dostało go i wiesz, kwestia jest taka, że masa ludzi, którzy tam pracowali już dawno nie pracują, to jest zupełnie inna drużyna,
No
inny
tak.
zespół, który się tym zajmuje. Wiesz,
No myślę, że to się nie ma pastwić już nad tym
przejdźmy dalej.
tytułem. No wyszło jak wyszło. Wyszło średnio, o ile można powiedzieć, że wyszło średnio, a nie źle. No, nie chcę powiedzieć, że mi się grało źle, bym skłamał. Było okej, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, ale no jest masa niedociągnięć. To nie jest gra, która jest nawet okej. Ona jest po prostu średnio dopieczona, bym
Wiesz,
powiedział. Jakby tam ktoś spędził na tym więcej czasu i przerobił parę rzeczy, to byłoby okej.
technicznie wyszło dobrze, a cała reszta niestety nie jest już taka.
Ale widać, chociażby fabularnie, czy po paru innych rzeczach widać, że ta gra jest spóźniona jakieś, nie wiem, 5 lat,
Wiesz,
6 lat.
interesujące jest to, że jakby to był bardziej tradycyjny epic, ten RPG, to by się lepiej trzymało kupy, bo zagrasz w starsze RPG, one wciąż są dobre fabularnie.
A może inaczej. Ja bym powiedział tak, gdyby ta gra wyszła z 2 lata temu przed Baldurem, to może jeszcze nie dostałaby takiego linczu, jak
No też
dostała
tak mi się
teraz.
wydaje, bo był inny klimat na to. A Baldur jednak otworzył trochę ludziom oczy, jest na takiej zasadzie, ty w sumie to się sprzedaje dobrze i można robić dobre gry w tym klimacie cały czas.
No właśnie, i teraz a propos Baldura i a propos tego Dragon Age'a, ciekawostka. Veilguard nie dostanie jakiegokolwiek kontentu dalszego,
A
kolejnego, tam
Baldur
nie będzie
dostaje
ani DLC,
patcha.
ani niczego innego. A tymczasem Baldur dostaje darmowego patcha z 12 nowymi podklasami z innych podręczników z 5. edycji. Explain this.
No, wytłumaczenie jest takie, jedno zarobiło, drugie straciło pieniądze.
Dostajesz darmowy content. Do takiej, które się dodaje zwykle w
Tak,
DLC.
Baldur to gra,
Płatnym.
która wciąż się sprzedaje. Jeżeli wyjdzie teraz, wiesz, teraz mamy jesienną wyprzedaż, ale będzie zaraz zimowa, świąteczna. która na wyprzedażach zapewne wciąż dostaje, wiesz, kupę kasy
zdobywa. To znaczy,
zdobywa.
Ona ma przeceny, obecnie jest 20%, ale ona nie spada jakoś bardzo mocno, bo ludzie są cały czas zainteresowani.
To jest coś, co się tak szybko nie zestarzeje. Pamiętaj, że te Divinity gry, od wcześniejsze gry studia Larian, to one też jakby nie starzeją się tak mocno. Przynajmniej te dwie pierwsze, wiesz, Original Sin gry, które są też jakby, wiesz, bazują na tym samym w sumie schemacie w pewnym sensie, bo masę elementów po prostu z tamtych gier przeszczepiono do nowego.
Znaczy
Baldura.
Original Sin pierwsze trochę się zestarzało, no tak, drugie nie. No. Dalej uważam, że Divinity Original Sin 2 jest jedną z najlepszych gier CRPG w ogóle ever.
Tak. I ma i też interesujące pomysły, jeżeli chodzi o budowanie świata
tak,
i tak dalej.
Tak, jak najbardziej.
No dobrze, to przejdźmy dalej, gdzie muszę powiedzieć, że niezadowolony jest z kolei ze Steama Ubisoft prawdopodobnie, bo idą przecieki. Gdzieś tam wewnętrzne, wiesz, informacje wyciekają, że Ubisoft naciska Steam, żeby ten blokował informacje na temat tego, ilu graczy gra w ich gry. Z naciskiem...
Myślę, że Gaben złapał się pod boki i mocno się zachmiał.
Zgadnij z naciskiem na jaką grę. Głównie.
Czekaj, co tam ostatnio Ubisoft wydał? Skull and Bones?
Nie. Nie, ostatnio, jeszcze później coś wydał.
No Prince of Persia wyszło
tak,
jeszcze.
Ale tutaj chodzi głównie o Star Wars Outlaws.
A, sorry, Star Wars Outlaws, tak. Przepraszam. Ja wyrzuciłem tę grę z pamięci,
nie
w ogóle,
się,
bo nikt to nie,
nie
gra.
Nie dziwię ci się, bo właśnie to jest właśnie powód, bo nikt w to nie gra i wiesz, jak ma ładne oczy Ubisoft robić przed inwestorami, co musi teraz robić, no to inwestorzy nie patrzą na liczby, które podaje im Ubisoft, tylko patrzą na liczby, które są na Steamie, a liczby na Steamie wyglądają bardzo słabo i to powoduje, że wiesz, nie można czarować.
Wiesz, no jak to mówi klasyk, statystyka nie kłamie.
Tak, statystyka nie kłamie, nie można czarować inwestorów i jest problem dla Ubisoftu, stąd wiesz, pojawiają się naciski na Steama, o Steamie zresztą dzisiaj jeszcze więcej powiemy.
To mówię, że Gaben się chyba tam mocno zaśmiał, obrócił się na drugi bok i tam, nie
tak,
wiem, dalej sobie chrapie.
Gaben ogólnie to wiesz, raczej ma inne problemy, ale o tym za chwilę. Ale przejdźmy jeszcze do Marvel Rivals, które już niedługo będzie miało premierę, dosłownie na dniach.
Piątek.
W piątek, tak. No ja na pewno sobie to zainstaluję, spróbuję. Które miało właśnie już oficjalny tam trailer, który pokazywał, który wiesz, taki był premierowy.
Oj, piękny, on jest edge'owy, uwielbiam te postacie takie, te kanciaste, cudne
tak,
są.
Tak, postaci jakby Iron Fist i Squirrel Girl też dostały trailery. Wiesz, no...
Tak, dostały zapowiedź nowy. Znaczy mamy zapowiedź nowych postaci po prostu.
Wiesz, ja nie mam troszeczkę takiego hype'u na to, wiesz, ja uważam, że to pewnie będzie dobra gra i pewnie ja sobie w to pogram troszeczkę, pewnie nawet z tobą.
To znaczy, powiem ci tak, hype'u nie mam żadnego, ale grałem w betę. Mhm. Grało mi się dobrze i to po prostu jest tytuł, który wiem, że będzie dopieszczony, bo tak jak powiedziałem, twórcy robią wszystko, żeby ludzi tym zainteresować, a przy okazji gnoić chociażby takiego Overwatcha.
Tak, bo to ma mieć premierę w tym samym momencie, kiedy Overwatch dostaje tego Overwatcha Classic.
Tego klasika, tak no.
Kwestia jest też taka, że wiesz, dla mnie troszeczkę ta gra jest troszeczkę późno, jeżeli chodzi o tą, o ten gatunek.
No ona tam powinna z 5 lat temu wyjść.
To jest teraz kwestia, ten najlepszy czas dla MCU już przeminął, kiedy wiesz, to były najlepsze filmy i dominowało kompletnie w kinie. I plus jeszcze kwestia taka, że też jakby troszeczkę ta formuła Overwatcha już zleżała i ludzie też widzą pewne problemy z samą formułą gry, gdzie dostajesz 1001 bohaterów i zbalansować tego nie sposób w rzeczywistości. No tak. I jakby co chwila dodawanie nowych bohaterów powoduje, że ty nie masz pojęcia, jak w to grać w pewnym momencie, bo ta meta już się tak zmienia mocno, że naprawdę to powoduje dużo problemów. I jest powód na przykład, dla którego gry takie jak League of Legends czy nawet Heroes of the Storm nie mają dużo nowych plansz zawsze dodawanych. Jak jest nowa plansza dodawana, to jest wielka zmiana, bo to wpływa też na balans postaci, bo te postaci różnie interakcje prowadzą z samą mapą. Stąd no troszeczkę późno, co i tak uważam, że ta gra sobie poradzi i raczej zamiesza troszeczkę
poradzi
na tym rynku i może nakopie dupę Blizzardowi, który zdecydowanie spoczął trochę na laurach ostatnio. Też śmieszne jest to, że wiesz, ostatnio PlayStation świętuje to 30-lecie marki, Też się.
Widziałem, że ludzie kupują te zestawy, te takie
Tak,
szare na
bo są kontrolery,
trzydziestolecie.
których już nie można kupić. Te szare właśnie wersje. Kwestia jest też taka, że tak trochę na złość Nintendo, PlayStation, Sony ogłosiło, że do tej pory sprzedało się 160 milionów egzemplarzy PS2, co jest zabawne o tyle, że jeszcze 10 lat temu tych egzemplarzy było 150 milionów, więc w ciągu ostatniej dekady rozeszło się jeszcze 10 milionów egzemplarzy
No,
PS2.
po milion na rok po
Tak,
prostu,
wiesz,
po milion na
możliwe,
rok.
że gdzieś na magazynach po prostu w różnych miejscach, bo po prostu ilość produkcji tej konsoli była tak gigantyczna, że może jeszcze jakieś kontenery gdzieś się pojawiają, wiesz, może gdzieś w jakichś krajach mniej rozwiniętych się ją jeszcze gdzieś sprzedaje, więc
Może,
przez...
możliwe. Pamiętamy też, że z drugiej ręki tam
Ale wiesz,
mocarnie ta
druga
konsola
ręka już się
przychodzi.
nie liczy tutaj do tego,
Ja
co
wiem,
nie?
że się tego nie liczy, ja wiem. Także trochę bawi, że konsola
Tak,
sprzed
tak, tak.
20 lat gdzieś tam dalej zawala magazyny niektórym sklepom.
Tak, no bo produkcja tego była gigantyczna, wiesz, oni na pewno na tym nie stracili, bo w pewnym momencie po prostu nie produkowali, jakby wiesz, nie dokładali do tej konsoli, tylko ona była na tyle tania, że bez problemu można było, wiesz, egzemplarz kupić, na którym Sony zarabiało. Stąd, wiesz, tu jest...
Najśmieszniejsze jest to, że ja w domu mam dalej w idealnym stanie PlayStation 2 przerobione. To już było schyłku tego, jak to PS2 żyło, więc to było tą najnowszą metodą przerobione, że odpalało wszelkie możliwe te piraty.
No. Ogólnie, wiesz, jak grasz w tego rodzaju gry, jakby na takiej konsoli, która jest bardziej jeszcze analogowa pod względem wyjścia wideo, czyli ma te cincze i takie inne jakieś
No tak,
euroskarty,
tam było jeszcze VGA tam
to
chyba
jednak,
jeszcze
wiesz,
było, nie?
dużo pomaga podłączenie tego do telewizora CRT, czyli kinetkowego.
Znaczy, teraz są przejściówki
są,
już,
ale
które
wiesz
nie
co,
stanowią problemu na
ostatnio
HDMI.
byłem w Legnicy był taka mała impreza, tam retrogranie, gdzie wystawiono trochę konsol, był jakiś kramik z retro rzeczami, że można było stare gry kupić. I na tej retrogralni, wiesz, były dwie, jakby były konsole podłączone do normalnych monitorów dzisiejszych współczesnych LCD i było parę malutkich takich, wiesz, 15-calówek, czy nawet 12-calówek monitorków, wiesz, jakby telewizorków, pod które były podłączone po prostu stare konsole i to jest kwestia taka, że wiesz, jak ja na to patrzę, to ja widzę, ty, to faktycznie nie dlatego wygląda tak, bo tak to widziałem oczami mojej wyobraźni, tylko jak jest podłączone do tego gorszego monitora, to faktycznie wygląda lepiej. Bez porównania,
No,
powiedziałbym.
no pewnie.
Chociaż dzisiaj już są rzeczy typu filtry. Jak masz 4K monitor czy telewizor, to są różnego rodzaju przejściówki, filtry, które dają, wiesz, ten efekt CRT, taki jakiś lekkie rozmazanie i tak dalej.
Tak, nawet niektóre te klasyczne gry, które mają jakieś tam remastery,
są
jeszcze mają ten
upscalery, tak.
efekt CRT-kowy.
Są różnego rodzaju
Tak, i
upscalery,
mają
no.
też możliwość wybrania filtra CRT-kowego. A ciekawostka do PS2 to stworzono nawet odbiornik na pady bezprzewodowe.
Te odbiorniki na pady bezprzewodowe, to są pady ogólnie bezprzewodowe, które są specjalnie do różnych konsol. I na przykład, wiesz, 8-bit do bodajże nawet produkuje do różnych konsol, więc możesz na przykład GameCube'a podłączyć. Są różne przejściówki, które pozwalają właśnie na tych bezprzewodowych padach grać.
Nieważne, ale powiem ci tak, jak rozumiem granie na handheldach, które są retro, bo faktycznie sam mam już wszystkie te, które chciałem. Tak, kupowanie sobie retro stacjonarnych konsol w dobie tych obecnych, które mają no, sporą część tych gier zremasterowanych, dla mnie jest trochę niezrozumiałe, ale okej,
okay,
jak
to
kto
jest
woli, nie?
Dla tych, co lubią po prostu. Jakby nie będziesz przecież komuś zabraniał podłączyć
no
sobie
nie,
telewizorka
oczywiście, że
i
nie
ten...
zabraniam. Po prostu chodzi mi o to, że trochę byłoby to dla mnie osobiście męczące, żeby znowu siedzieć, nie wiem, tam pół metra od telewizora, bo kabel nadal nie starcza
no
na
tak,
przykład.
No ale wiesz, to rozwiązania na wszystko dzisiaj są. W rzeczywistości też, wiesz, jak masz jakąś może retro jaskinię, to ma dla kogoś większy sens, niż wiesz, gdy grasz po prostu w te rzeczy retro tak od święta. Powiedzmy to tak.
No tak.
Dobrze. Mamy też informacje odnośnie innej rzeczy od Sony. Mianowicie przy tym gigantycznym sukcesie, jaki miał Switch, przy gigantycznym sukcesie też Steam Decka, w rzeczywistości konsol przenośnych ogólnie, bo każda firma teraz chce mieć konsolę przenośną, no to Sony chyba też stwierdziło, że ma mieć konsolę przenośną i są już informacje, że faktycznie pracują nad konsolą przenośną. Tym bardziej, że ten portal, który oni zrobili, czyli to takie główienko.
Nic nie warte.
Tak, takie teoretycznie główienko, które jest nic nie warte, która pozwala po prostu tobie grać na kanapie w gry z PS5, sprzedało się bardzo dobrze. I chyba jest taki kierunek, że przynajmniej według Bloomberga, czyli tej strony, dla której m.in. Schreier pisze, że będzie nowe PS5, co nie? I ta konsola ma być na tyle mocna, że ona ma odtwarzać gry z PS5.
Spoko, to ja poczekam, aż to PSP nowe będzie można przerobić, żeby nie musiał wywalać gier na kasy na to.
Ale w każdym razie jest nowa konsolka w pracach od Sony. Wiesz, jakby kwestia jest taka, że faktycznie, wiesz, to jest pytanie, czy nie za późno, czy nie jest na takiej zasadzie, że o, jest nowy rynek, ludzie wciąż tego chcą.
Wiesz co, chyba nie chcę znowu wyjść na malcontenta, bo to zwykle jest twoja dola i twoja działka. Ale myślę, że erę handheldów mamy już srogo ze sobą, takich stricte handheldów.
No, wiesz co...
Już jeszcze ten Switch się trzyma, kolega, ja nigdy, albo może nigdy, bardzo rzadko używałem Switcha
w roli handhelda.
Rzadko używałem Switcha w trybie handhelda.
No ogólnie, wiesz, jestem zdania, że może być trochę przehypowane, bo tak, istnieją ludzie, którzy to kupią, ale nie jestem pewien, czy to będzie aż tak gigantyczna, wiesz, nisza. I jeszcze jest kwestia tego, że zaraz premierę ma nowa konsolka od Nintendo, która dominuje praktycznie ten rynek, bo konkurencji nie ma. Jedyną konkurencję w sumie teraz właśnie zrobił Steam i to w sumie to jest taka, znowu, nisza w niszy, co nie, to nie jest tak wielkie jak Nintendo.
No, tym bardziej, że Nintendo mówiło, że to nowa konsola to też hybrydówka będzie, bo to też będzie handheldem przy
więc,
okazji.
Więc, wiesz, nie jestem pewien...
Ja nie wiem, czy chciałbym się bić
tak, właśnie,
Nintendo
nie wiem, czy,
na miejscu
wiesz,
Sony,
też,
tak naprawdę.
Kwestia jest też taka, że Microsoft też coś tam gmerał i mówił, że może zrobimy handhelda. Co na miejscu po prostu Microsoftu bym zrobił system, przystosował do działania na handheldzie i powiedziałbym,
rzecz,
że tak to będzie działało, co nie?
Ciężko jest przebić dzisiaj Steam Decka, czy te konsole udające Steam Decka typu System ROG Ally i tak dalej.
No dlatego mówię, to jest moim zdaniem trochę takie, tak, rynek istnieje, ale ja nie wiem, czy będą w stanie te inne firmy coś w tym walczyć.
Poza
może
tym,
się
na Boga,
mylę.
Ja nie wiem, czy... Ilu jest graczy, czy w ogóle ludzi, którzy kupią handhelda w cenie normalnej konsoli, nie wiem, za 3000.
To też jest kwestia. To jest też kwestia inna.
Coś na łeb musiałby
tak.
Chyba upaść.
No i w sumie tyle mamy na razie plotkę. A jak już jesteśmy przy Xboxie i o tym, że wie, że o, mogliby w sumie system zrobić, no to mieli... O czym nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, ale była taka w sumie mało udana akcja reklamowa od Xboxa, gdzie Microsoft zrobił akcję reklamową, że wszystko jest Xboxem. U nas tego nie było, to głównie w Stanach się pojawiło i od razu oczywiście się gromy ciężkie posypały na Microsoft, bo no, powoduje to, że wszyscy się zastanawiają, to chwila, no to co, wy jesteście w tym rynku konsolowym, czy nie? Co nie? Jak klikniesz tego linka, to tam jest nawet pokazane, bo to jest bezpośrednio z odni ze strony, masa różnych tam urządzeń, które mogą być Xboxami od różnego rodzaju Steam Decka poprzez wiesz, telewizor.
Ale powiem tak, z jednej strony to jest zajebista reklama, a z drugiej strony to jest cudowne samozaoranie.
Tak, dokładnie.
Bo to jest takie przyznanie się do tego, że absolutnie nie potrzebujecie naszej konsoli, bo każdy PC, z którego kupicie, jest Xboxem.
Dokładnie, to jest kompletne samozaoranie i myślę, że kompletnie to Microsoftowi nie wyszło, bo w sumie ci ludzie, którzy kupili tą konsolę, to się teraz czują jak totalni frajerzy.
Trochę
bo
tak.
Bo co ja to kupowałem, jak tak. Moja lodówka może być Xboxem, co nie?
No, plus jeden.
Wiesz, wszystko niby może być Xboxem, teoretycznie twój telefon może być Xboxem, co też nie jest do końca prawdą, bo jednak pad i pewne ograniczenia na telefonie powodują, że tak średnio się sprawdza. No ale okej, powiedzmy, że ja ci nawet wierzę, że może, ale no pomyślmy nawet o telewizorze. Czy żeby grać na telewizorze, to możesz sobie pograć na pilocie? No tak średnio chyba, co?
No ale po co?
No tak bez sensu, wiesz, tutaj też pokazują niby pilot jakby od telewizora i telewizor może być Xboxem. Tak średnio też potrzebujesz pada i jakoś potrzebujesz pograć na tym. Więc to jest taka, niby pokazuje przyszłość w kierunek, w jakim Xbox chce iść, a z drugiej strony to jest kompletnie rzecz, która nie działa moim zdaniem jako reklama i pokazuje tylko, jak kiepski jest dział marketingowy Microsoftu w rzeczywistości moim zdaniem.
No jest, niestety, no bo, no, też mi się to nie podoba.
Wiesz, patrząc nawet na nazwy tych Xboxów, to one są tak porąbane, że w sumie zapominasz, co jest co. Wiesz, jak...
Wcale bym się nie zdziwił, jakby teraz Sony dla Becky stworzyło reklamę, gdzie wiesz, będzie tam PlayStation czy PlayStation Pro, przyjdzie dwóch typów i powie, to jest konsola. Tak wygląda konsola.
Tak, tak.
Tak możesz grać na konsoli.
Tak. Oni już nie muszą nawet się już specjalnie nad Microsoftem znęcać, bo widzisz, Microsoft sam się po prostu w kłopoty pędza. Też jakby, jak już jesteśmy przy Microsoftie, to wiesz, oni tego awał mają wydać.
Ja wiem.
I ostatnio na, nawet nie na Twitterze, tylko tym razem, bo się tam poprzenosili ci wszyscy jakby z Game Devu i tak dalej, wiesz, ludzie na Blue Sky, czyli na tego niebieskiego motylka.
A tak, wiem, widziałem. Nie będę tego nam zakładał, zapomnij. Nie chce mi się kolejnej platformy prowadzić.
No, to, bo, wiesz, ja mam, bo znajomi mnie bardzo poprosili, ale i też pozwala mi obserwować pewne rzeczy. I on tam miał straszny meltdown na tym, że krytykował go Elon Musk związanym, wiesz, bo pokazały się screeny i tam były oczywiście te różnego rodzaju zaimki osobowe w karcie postaci, co nie, i tam oczywiście to Elon Musk się z tego powodu miał meltdown, a z kolei ten twórca, który jest koncept artystą, miał meltdown z powodu meltdownu Elona Muska i po prostu nie mógł się przestać gadać o tym, jak chce wkurzyć po prostu Elona Muska i jak ta nasza gra będzie woke i w ogóle nie, jakby najbardziej będzie go wkurzać, tego Elona Muska. I tak spojrzałem na to i tak, facet, ale ty właśnie sobie zrobiłeś antyreklamę gry. I jeszcze mało tego, ciągniesz za sobą wszystkich ludzi, którzy są pod tobą.
To brzmi trochę jak drama na wejście na tego Dragon Age'a nowego.
Tak, no, to jakby to właśnie wszyscy powiedzieli, o nie, znowu to samo. Dosłownie to samo, co z Dragon Age'em. Też się zrobiło tak, ludzie zaczęli przeglądać jego tweety, jakby jeszcze na Twitterze, i się pojawiły tweety w rodzaju, wiecie co, ja czarni, jakby czarnoskórzy ci koncept artyści, piszcie do mnie, potrzebujemy więcej was, a mniej białych ludzi w tym.
No tak, bo kolor skóry zmienia to, co
tak,
tworzysz przecież, nie?
Co niestety prowadza problem dla Obsidianu samego. Dlaczego? Bo...
Jezu!
Bo jeżeli twój dyrektor artystyczny, który ma wpływ na to, kogo zatrudniasz, bo takie tego typu tweety robi, to co oznacza, że możecie spodziewać się pozwu za dyskryminację?
Po drugie, tak jakby... Ja nie wiem na przykład, czy chciałbym pracować w firmie, gdzie ja jestem dyskryminowany. Na przykład,
stąd
nie?
Więc się pojawia problem taki, że autentycznie, wiesz, nawet Chris Avellone, który już tam nie pracuje, zrobił tak, wiecie co, przy tych rzeczach, ostatnich newsach, to nie zdziwię się, jeżeli, wiesz, jakby możecie spokojnie pozwać Obsidian i tutaj najzwyczajniej w świecie pojawią się prawnicy, którzy chętnie wam sprawę pewnie poprowadzą.
To znaczy, powiem ci tak, takie rzeczy teraz się będą działy coraz częściej, w sensie
ja
mówię o tych pozwach, bo w Stanach
zmienia się klimat,
na prawą
tak,
stronę.
Zmienia się klimat.
I lewa strona bardzo mocno czuje się zesrana w tym momencie. I teraz, żeby nie było, ja jestem w ogóle apolityczny i mi to tam nic do tego, co tam się dzieje za oceanem, nie? Ale tak, ja sobie to śledzę, żeby być na bieżąco,
no,
mniej
wiesz,
więcej.
Ciężko nie śledzić, jak to jest wszędzie.
No i wiesz, zaczyna się po prostu zesranie. Ludzi z lewa, że tam prawa strona dochodzi do głosu i zaraz zobaczysz, jak szybko, przynajmniej w klimatach gier, pewne rzeczy wracają do łask, a te nowe odchodzą tak jakby.
Tak, będzie zmiana masowa. Ogólnie, wiesz, kwestia jest taka, to zresztą o tym już mówiliśmy jakiś czas temu, że wiatr zmienia kierunek i te rzeczy będą dostrzegalne w najbliższych miesiącach.
Ja ci mówię, teraz tego co powiem, że tak zacytuję klasyka, rób screeny, zaraz docelowym targetem w większości produktów będzie biały, heteroseksualny mężczyzna.
Będzie American.
Znowu.
Tak. No, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Wiesz, kwestia jest taka, że po prostu tutaj zdecydowanie nie wygląda dobrze sytuacja od strony, wiesz, taka antyreklama moim zdaniem wychodzi. I faktycznie to jest problem później dla firmy, co zresztą ciekawe, interesujące jest to, że jak pojawiały się wypowiedzi ludzi, którzy pracowali tam, czyli między innymi właśnie Chris Avellone, to duża zmiana przyszła od strony Microsoftu, kiedy Microsoft kupił firmę i takie, wiesz, rzeczy typu bardzo stawianie na pewne, wiesz, takie kierunki ideologiczne pojawiły się wraz z Microsoftem. No więc...
Może rację.
Duża korporacja po prostu nie zawsze jest dobra, dlatego też się martwiłem tym, że Sony myśli o kupnie, wiesz, From Software. Bo to też takie właśnie zmiany bardzo gwałtowne. Zmiany też gwałtowne wprowadza Steam na w swoim sklepie, jakby Valve wprowadza zmiany takie, że zasady dotyczące season passów i DLC kompletnie się zmieniają. I to na korzyść dla użytkowników i na korzyść dla, wiesz, użytkowników.
W sensie co, będzie taniej?
Nie, ale informacje raz. Steam powiedział, że jeżeli będziecie podawać nieprawdziwe informacje na sklepie w rodzaju na przykład tego, co się znajduje w DLC, albo nie, podacie informacje, że to DLC będzie tu i tam, a wy później nie dowiedziecie tego, czyli na przykład daty nie będą się zgadzać i tak dalej, to klient ma tutaj prawo do refundu, czyli do zwrotu swoich pieniędzy. Czyli jeżeli na przykład coś się nie pojawia w sezon pasie, chociaż zapowiedzieliście to i to w sezon pasie, ale nie dowieźliście, bo skasowaliście grę, no to klient ma...
Jezu, może Firaxis zmniejszy ilość kontentu dla Civki 7.
Z Firaxis to jeszcze pogadamy, bo też ciekawe rzeczy się dzieją. Więc Steam tutaj zmienia zasady i są zdecydowanie na korzyść konsumentów. O ile oczywiście wydawcy nie zaczną kombinować, jakoś tego obchodzić i wiesz, jakby zmieniać po prostu ten
no rozumiem,
opis tak, żeby
chodzi.
Wiesz, żeby po prostu obejść zasady, na co pewnie i tak jakby Valve zareaguje i zmieni później zasady, no to my się tak nie bawimy na takiej zasadzie, ale no oni tak. Zupełnie jakby powiedziało Valve, że nie będziemy w ogóle z wami rozmawiać, będziemy refundować i mamy was w nosie. Czyli to jest takie, wiesz, wykorzystywanie w sumie tego Steamowego monopolu do tego, żeby to, wiesz, zrobić coś dobrego. Inna sprawa, że Valve ma w tej chwili pozew antymonopolowy przeciw Steamowi, który się zamienia obecnie w pozew zbiorowy. Co nie? Czyli z takiego pozwu, który tam jedna osoba wytoczyła, który już się od jakiegoś czasu toczy, bo on bodajże w 2021 został rozpoczęty i to jest pozew, który rozpoczął co takiej gry Overgrowth, która też własny silnik zrobiła. To jest taki dość znany...
Ale Steam wcale nie ma monopolu, jest masa zamienników ze Steama. Czyli jest GOG, jest Epic, jest Battle.net przecież, jest Amazon Games, są konsole, jest PSN przecież, Nintendo ma swojego Nintendo Shopa też, także nie wiem, o co chodzi.
Tak, i nawet z tym się zgodził sąd pierwotnie, bo pierwotnie ten pozew został odrzucony, ale później w 2022 jakby znowu został podjęty przez drugi sąd, kolejny, wiesz, jakby instancji, jakby go wznowił. No więc ten pozew istnieje jakby i tam teraz w tej chwili jakby dołączyło się do niego iluś tam też mniejszych jakby twórców indie.
Ale tak jakby to nie jest winą Steama, że twórcy czy wydawcy się
nie, ale
do Steama
wiesz, jakby,
zgłaszają.
Problemem nie jest jakby to, tylko problemem to, jak jest wykorzystywane i to, że utrzymuje te 30%, że...
No ale no z czegoś muszą żyć
tak, ja się
przecież,
wiesz,
nie?
Ja ogólnie ci powiem tak, ja się nie z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony się nie zgadzam, bo Steam jest naprawdę dobry po prostu w tym, co robi. I to nie dlatego, że po prostu oni faktycznie tak mocno działają antymonopolowo, tylko po prostu nikt nie potrafi zrobić
ja
lepiej.
Ja pierdykam. Co jest najlepsze, że Steam w ogóle się wcale nigdzie na przykład nie reklamuje.
Oni nie muszą.
Oni nie mają żadnego marketingu.
Oni nie muszą, bo oni mają tak dobry produkt, że oni najzwyczajniej nie muszą. Powiem ci tak, wiesz, to ja robię też w tych kręgach indie i większość ludzi mówi, jestem w stanie zapłacić te 30%, bo mi się nie opłaca na przykład gry wydawać na Epiku.
No tak.
Bo ja na tym nie zarobię, ja na Steamie zarobię, bo nie mam raz algorytmy, które będą mnie reklamować. Będą mnie polecać automatycznie graczom, którzy podobne gry grali. Oni
tak,
mają
bo ty,
masę administracyjnych rzeczy.
Ty się nie musisz niczym przejmować, ty wrzucasz produkt na Steama i on sam się szeruje, gdzieś tam ludziom proponowanych wyskakuje i tak dalej.
To jest autentycznie produkt, który nie ma sobie obecnie równych, bo nawet te klepy konsolowe nie są tak dobre jak Steam.
No nie są, to prawda. Jako osoba, która korzysta z PSN-a regularnie dość, to nie ma podjazdu do Steama w ogóle.
Kwestia jest też taka, wiesz, ostatnio też rozmawialiśmy. To jest produkt rozwijany. Ostatnio nagrywanie dodali, które jest lepsze niż Shadowplay Nvidia. Dodali masę rzeczy.
A poza tym to przecież ten, streamerom pomaga, bo oni nie muszą już OBS-a instalować, tylko grają bezpośrednio z tego.
Wiesz co, OBS ma parę innych funkcji, ale wiesz, jest możliwość nagrywania po prostu tam, później obróbki tego. Jest masa rzeczy, które jeszcze można z tym zrobić. Wciąż to jest produkt, który jest rozwijany, który ma recenzję, który ma dobrą moderację, który dobrze działa, w przeciwieństwie na przykład do takiego Epic Store'a, który niestety, wiesz, ja mam znajomego
nie
tam
ma.
i wiesz, mi jest czasami po prostu szkoda tego, że o co oni by się nie starali, to po prostu nie mają, nie są w stanie zrobić nic, bo oni musieliby dodać 2 dekady rozwoju platformy w bardzo krótkim okresie czasu. Nie jesteś w stanie z tym konkurować. Kompletnie.
To prawda.
Wiesz, kwestia jest taka, że inna sprawa, że oni też nie inwestują w różnego rodzaju feature'y, które są na tym Steamie, które są ważne. Wiesz, dla mnie recenzje, w rzeczywistości forum na Steamie jest ważne, bo tam często pierwsza rzecz, którą znajdę odpowiedzi na temat, dlaczego coś nie działa i jak coś naprawić, to będzie Steam. I to jest platforma, dzięki której możesz się z twórcami kontraktować. Jest naprawdę w wielu aspektach dobrym produktem. Więc
owszem,
z jednej strony rozumiem, bo faktycznie oni tą swoją pozycję wykorzystują. Mieliśmy dowody na to, ale z drugiej strony oni nie wykorzystują często w zły sposób, powiedziałbym to tak. No, dobrze. Tutaj jakby nie mam nic więcej do powiedzenia. Z jeszcze takich fajnych newsów to, jak właśnie wspominałeś tą cywilizację. To ciekawe, wiesz, cywilizacja i ogólnie gry 2K mają jakiś tam swój launcher teraz, który...
Bardzo upierdliwy swoją drogą.
I właśnie, on był bardzo upierdliwy, do tego stopnia upierdliwy, że ten launcher przede wszystkim powoduje też to, że te gry działają wolniej. Bo on zżera strasznie dużo...
Tak, bo on zżera, tak, otóż to.
...systemowych zasobów. On był bardzo słabo zrobiony. Kwestia jest też tego, że oprócz tego, że został słabo zrobiony, to w rzeczywistości on nic nie dawał, tak naprawdę. Był, bo był.
Yep.
Wiesz, był słaby, zżerał zasoby, w sumie ludzie byli na niego wkurzeni.
Bo też Borderlands były pod to podpięte, cywilizacja była pod to podpięta.
Rockstar jest, pamiętaj, pod to podpięty, czyli wszystkie gry z serii GTA i tak dalej.
No.
Więc jest masa gier, które po prostu cierpiały z tego powodu, tego stopnia, że ludzie mieli po prostu mody, które usuwały launcher. Że mogłeś odpalić bez launchera. Teraz już tego robić nie będziesz musiał, bo launcher usuwa
bo
samo
2K,
tak. 2K zrezygnował ze swojego launchera i po prostu będzie korzystać ze Steama i innych sklepów, które będą zapewniały najzwyczajniej w świecie dystrybucję. Nie potrzebujesz trzeciej, jakby jakiejś tam dodatkowej pary programów, które będą ci zaśmiecały system. Jest to dobra decyzja. Czemu tak późno, to ja nie wiem. Liczyli chyba, że nie wiem, coś z tym ugrają. Tym bardziej, że ten launcher nie był do niczego nikomu potrzebny. W rzeczywistości nawet nie pomagał specjalnie 2K w żaden sposób.
To prawda.
No więc tutaj no, dobra decyzja. I to tyle, jeżeli chodzi o Gaming Room. Przejdźmy do kolejnych jakby działów, gdzie jest niewiele już. Szmery bajery tym razem. Dostaniemy zegarek Casio. Co to jest za zegarek?
Tak, bo...
To jest ten taki...
Casio...
Fajny taki...
Tak,
o,
bo
to jest
Casio zdecydowało, że ten kwadraciak taki kultowy, który nosiły wszystkie dzieciaki lat 90.
Który był super tani przede wszystkim wtedy.
I który był super tani i był ultra dostępny, bo jego można było kupić wszędzie.
I miał masę podróbek.
W każdym osiedlowym, u każdego osiedlowego zegarmistrza, że tak powiem. Ten zegarek był zawsze wszędzie dostępny. Przez długie lata on się cieszył bardzo dużą popularnością, zresztą niezawodnością też. No to Casio doszło do wniosku, że ej, robimy remake tak jakby.
Czym on się różni? On się różni w ogóle czymś? Wyglądem troszeczkę.
Tak, już ci mówię czym. Nowa odsłona zachowuje retro estetykę, ale wprowadza ulepszenia takie jak lepsze materiały, bardziej zaawansowana technologia. Zegarek wyróżnia się odpornością na wstrząsy, wodoszczelnością oraz długowieczną baterią.
Okej. Okay. No, ale wiesz, to jakby pod względem technologii wcale się jakoś nie różni mocno, poza tym, że jest nowocześniejsze.
No nie, no, bo to zakładam, że to po prostu będzie to samo, tylko w jakiejś tam nowej wersji. Podejrzewam, że materiały po prostu będą bardziej jakieś tam eco-friendly.
Wiesz, to była taka jednorazówka trochę, bo ten, wiesz, ten pasek był trochę tak przymocowany trochę na stałe do tego
zegarka. No, podejrzewam, że pasek też powinien da się wymienić, ale no zobaczymy.
Zobaczymy. Wiesz, kwestia jest taka, że Casio po prostu robi coś w rzeczywistości dla kolekcjonerów, bo idę o zakład, że on nie będzie super tani, o już widzę, że kosztuje 890 zł.
No to sobie kupicie, albo nie kupicie, ewentualnie, jak macie dziecko, to nie wiem, na komunię mu kupicie taki zegarek.
Tak, bo to był bardzo popularny prezent na komunię. Ale 890,
tak, otóż to.
890 zł to trochę dużo jak na gadżet w sumie, który tylko pokazuje godzinę, gdzie...
Ja nie wiem, czy bym nie wolał z ceny jakiegoś fajnego smartwatcha
no
sobie
właśnie,
kupić, ale to jest tym
to
ja
jest
po
taki
prostu.
Typowo produkt dla ludzi, którzy o, przegapiłem i teraz ten zegarek niesamowite pieniądze kosztuje na wtórnym rynku, to tutaj możecie troszeczkę mniej zapłacić, a i tak zapłacicie bardzo duże pieniądze za prosty
tak,
zegarek.
Tak, ja tylko jeszcze powiem, że chodziło nam tutaj o ten zegarek klasyczny G-Shock DW5000C, który dostanie remake w postaci modelu DW5000R.
Czyli zmieni tylko literkę. Na końcu na R. No dobrze.
Tak jest.
Na planszy z kolei Raven Manor, o którym już rozmawialiśmy nieraz, już jest na ostatniej prostej wysyłka do końca grudnia. U mnie już, wiesz, też tak. Dostawałem maile, że wysyłka Cyklad do w styczniu, jakby na początku stycznia będzie już
no,
dostępna.
No my też czekamy zaraz na tego Wiedźmina Path of Destiny, on też tam gdzieś w styczniu majaczy. I też widziałem, że ostatnio te zamki Burgundii w tej edycji specjalnej też coś
tak,
tam już na temat wysyłki
tak, wiesz,
zaczęły...
Znając
ten...
życie, to duża część z tych wysyłek pewnie była w kierunku świąt skierowana.
Tak, tylko oczywiście drukarnie się nie wyrobiły, więc będą na styczeń, ale ewentualnie już po świętach.
Bo jak wszyscy chcą w jednym czasie,
też...
no to ma sens po prostu, że
no
nikt
niestety,
nie
no to jest, wiesz, zwykle do przewidzenia, że jest tak zwany peak time, używając języka handlowego. No to ciężko się wyrobić w tym wypadku, szczególnie jak chodzi o jakieś tam fabryki, wytwórnie, drukarnie i tak dalej. I tutaj ludzie od Raven Manor też przepraszają, bo mówili, znaczy pisali w tym mailu, że bardzo chcieli, żeby do ludzi dotarło to na święta jeszcze jako prezenty świąteczne, bo niektórzy zamówili jako prezenty przecież. No ale starali się, no ale będzie do końca roku, ewentualnie zaraz na początku nowego roku.
Cool. No i na koniec groch z kapustą. Warszawskie targi fantastyki się odbyły. Odbędą się.
Nie, nie,
odbędą
dopiero się odbędą. 7-8
grudnia?
Tak jest, od 7 do 8.
Tak, ja się nie wybieram do Warszawy, za długa droga jednak.
No ja też się nie wybieram, no zupełnie mi nie po drodze, ale jeśli jesteście z Warszawy, tudzież nie wiem, gdzieś z okolic Warszawy, to wiedzcie, że będziecie mieli warszawskie targi fantastyki już ten weekend.
Jakaś mała impreza jest chyba, bo ja widzę tutaj... Że to nie są jakieś, chociaż tam budynek jest spory.
Pieniądze nie są wielkie, bo już wam mówię, ile płacicie. Za karnet dwudniowy płacicie całe 30 zł.
No to
za
mała
bilet
impreza.
Jednodniowy normalny 20, za bilet jednodniowy dziecięcy 15. Są też pakiety wejściówek dwudniowe, gdyby to kogoś interesowało. No to tutaj mamy na przykład za kilka osób. Możecie zapłacić za parę, za trójkę, za dwie pary i tak dalej. Także potężne miejscowa, bo to ma 9000 metrów kwadratowych powierzchni.
O, to duże, faktycznie, wiesz, to nie widać na tej no. mapce, że to jest takie pore. Wiesz, tam też patrzę, tutaj będzie, więc będzie Ćwiek, Komuda, Katarzyna Pozyńska, więc znowu, wiesz, będzie pisarzy sporo. Też widzę tej jakby naszych polskich wydawców, jak, wiesz, tak Black Monk Games, czy wiesz,
no tak.
Lucky Duck Games, więc jest tutaj
no
sporo
i oczywiście
rzeczy.
Też będą rzeczy związane oczywiście z fantasy, czyli fantastyką, gdzie cosplay, anime i zdaje się, że Michał Gołkowski będzie tam swoją nową książkę sprzedawał przy okazji.
Cool. Więc tutaj fajne rzeczy się dzieją. W Warszawie ja może nie jestem to jakby, wiesz, największym
no,
fanem Warszawy.
No, nie jestem,
tak.
Ale jak jeśli jesteście z Warszawy, tudzież jesteście po prostu słoikiem warszawskim, to możecie się przejść.
No,
albo
wygląda,
przejechać.
Że to, wiesz, że to nie będzie ta. Co to my w tym roku mieliśmy? Na co ja pojechałem? Od Pixela. Pixel Heaven.
No, na Pixel Heaven.
Pixel Heaven
no.
To chyba to nie będzie. I to
no,
było
myślę,
dobrze.
Że to nie będzie kolejna edycja Pixel Hell, także zobaczymy.
Tak. No i to tyle w tym odcinku popkulturowego Bigosu. Przypominamy, że mamy Patronite'a, na którym możecie nas wspierać. Też przypominam, że bardzo możecie nas wspierać przez udostępnianie naszych odcinków znajomym, czy na swoich mediach społecznościowych, czy też chociażby lajkując, bo ja zauważyłem, że jak lajkuje się na YouTubie odcinek, to on wtedy lepiej działa. Po prostu więcej ludzi
tak,
ogląda.
Tak, algorytmy lepiej
łapią. Tak, automatycznie. No sobie wystarczy jeden lajk i automatycznie tak z 10 więcej jest ludzi, którzy to obejrzeli, więc naprawdę algorytmy działają tak, że jak dajecie tą łapkę w górę, czy jak polubicie, czy jak dacie gwiazdkę gdzieś tam na tych różnych różnistych.
No, z kolei na Spotify można dawać ojeju,
gwiazdki tam
sprawdzić.
Są gwiazdki. Takie.
Tak, chyba gwiazdki czy serduszka, jakoś tak.
Tak. Więc jak lubicie nasz podcast, to polubcie też tak fizycznie, znaczy elektronicznie poprzez tam dawanie różnych okejek. No i przypominamy, że jesteśmy właśnie na tych wszystkich platformach, które przed chwilą praktycznie wymieniliśmy, czyli na YouTubie, na Spotify'u, na Audioboomie, na co tam jeszcze?
Na tych Apple'owych, na tych Apple'owych, na Apple Podcast, tak?
Tak, tak, tak. Więc możecie nas słuchać, gdzie się tylko da. Przypominamy o serwerze Discorda, gdzie próbujemy być aktywni, ale w sumie tak wiesz, na siłę to znaczy, nie ma jak. Tak wiesz,
to znaczy nie zawsze jesteśmy aktywni, tym bardziej, że teraz ten okres przedświąteczny, no to różnie to
wiesz,
bywa,
ja tam,
ale staramy
ja tam
się.
Jestem, ale wiesz, to jak na takiej zasadzie, że jak ktoś gada, to odpowiem, a jak wszyscy milczą, to...
O, to znaczy może inaczej, jak napiszecie do nas,
to my odpowiemy,
to zawsze odpiszemy.
Tak. Więc pamiętajcie, że macie różne formy kontaktu z nami, też pamiętajcie, że jeżeli piszecie maile czy różnego rodzaju pytania, to my na te pytania także odpowiadamy w trakcie podcastu, więc jeżeli pojawi się jakiś komentarz gdzieś tam na YouTubie, to też bardzo prawdopodobne, że my się tym zainteresujemy, zobaczymy i wiesz, oczekujemy zawsze jakichś sprostowań czy innych rzeczy, tak, o których wy wiecie może więcej, albo my coś walnęliśmy po prostu na podcaście i nie zgadza się kompletnie.
Otóż to.
Dobrze, i to by było na tyle, myślę.
Tak.
Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Nara!